Mały wysiłek umysłowy za duży zysk, aby zyskać na myśleniu. Każdy ma inną rzeczywistość, którą budujemy z myślenia. Tutaj daję narzędzia, które pomogą usprawnić myślenie, a wraz z nim twoją rzeczywistość. Wychowanie do ciężkiej pracy nikomu nic nie daje, zazwyczaj przynosi odwrotny skutek. Właściwa edukacja polega na szukaniu małego wysiłku dla dużego zysku. Jedną z pięknych rzeczy w edukacji jest to, że istnieją małe sztuczki, które możemy zrobić sobie i dzieciom, aby osiągnąć ten ogromny zysk. Jednym z nich jest zrozumienie, że przyjemność płynąca z pragnienia jest większa niż przyjemność, gdy coś się osiągnie, co oznacza, że zawsze trzeba do czegoś dążyć, bo wtedy ta przyjemność nieustannie nas popycha. Jest sens, chcesz poprawić swoje myślenie przy odrobinie wysiłku? To bardzo proste, przestań skakać swoją uwagą z miejsca na miejsce. Znasz ludzi, którzy koncentrują się jak szaleni i naprawdę musisz ich obudzić? Ich uwaga nie jest skierowana na wiele miejsc, skupiają się na jednym miejscu. Jestem taki. Przeskakiwanie z jednego mentalnego miejsca do drugiego jest bardzo kosztowne i marnuje twój zysk oraz powoduje zamieszanie. Ludzki mózg jest tak zbudowany, że może się skoncentrować na jednej rzeczy w danym momencie, a kiedy przeskakujemy z jednej rzeczy na drugą, powrót zajmuje nam trochę czasu. Współczesny świat jest pełen tysięcy rozproszeń i pokus, ale wielkimi zwycięzcami są ci, którzy wiedzą, jak się skoncentrować, a to jest bardziej odpowiednie dla osoby z natury, z której pochodzimy. Nie było tysiąca rozproszeń i SMS-ów i filmów, nasza uwaga była zazwyczaj skupiona w jednym miejscu na jednej rzeczy, ma to ogromny wpływ na nasze dobre życie, umysł. Jesteśmy nagradzani, gdy zwracamy uwagę i jesteśmy zajęci teraźniejszością, a uwaga jest właściwie rodzajem miłości. Większość czasu w całkowitej uwadze, podobnie jak nasi przyjaciele, czyli umiejętność zwracania uwagi, poprawia nie tylko nasze myślenie, ale także relacje, które są kamieniem węgielnym dobrego życia. Legendarny menedżer i najlepiej inżynier w Ministerstwo Edukacji, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia i inne ministerstwa rządowe, powinno stale eksperymentować z nowymi metodami w określonych miejscach, a jeśli się sprawdzają, stosować je w całym Izraelu. Nie daj się zamrozić, mierz sukcesy i ciągle się doskonal, a nie odwrotnie. Edukacja odzwierciedla dla nas, jak będziemy wyglądać za 10 lat lub więcej. Każde działanie w edukacji wymaga informacji zwrotnej, za pomocą której można znaleźć sposoby na optymalizację tego, co zrobiliśmy lub anulowanie tego. Problemem w systemie edukacji nie są niskie zarobki nauczycieli czy ich mała liczba, ale struktura systemu, brak zarządzania, kontroli i kreatywności w nim, przyciąga personel, który nie jest wystarczająco dobry. Rozwiązanie, silne centralne zarządzanie przez jednego kierownika i rewolucja w całym systemie edukacji, redukcja przedmiotów, wpajanie wartości, tworzenie ludzi. Ważne jest, aby poprawić zdolność uczniów do samodzielnego myślenia, a nie do zapamiętywania. Nie ma danych o Izraelu, ale dobrze jest założyć, że jesteśmy jak USA, gdzie średnia inteligencja spada, co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną to brak czytania nowej generacji z powodu sieci społecznościowych i bezmyślnych filmów, którymi jesteśmy zalewani. Według tego badania inteligencja spada w USA. Ramowanie w dowolnym miejscu i czasie to ramka, to sposób, w jaki nasz mózg zapamiętuje idee i procesy. W rzeczywistości jest to model mentalny, który wytwarza mózg, aby zrozumieć, co widzi i jak zareagować. Poznaj tę ramę, będzie się często pojawiać. To, co teraz przeczytałeś, również staje się ramą. Pomyśl o ramie jak o blokach myśli, możesz tworzyć nowe, budować wieże, niszczyć wieże, wszystko jest zbudowane z ram, które prawie wszystkie zawierają ramki w treści. Chodzi o to, jak budujemy nasze indywidualne rozumienie rzeczywistości w oparciu o nasze doświadczeń, przekonań, wartości, wiedzy i kultury naszej. Nasza rzeczywistość nie jest jedną ramką, ale prawdopodobnie składa się z milionów małych ramek, ale nie liczyłem. Ramy, z których ostatnio korzystaliśmy, są łatwiejsze do odzyskania, jak pamięć podręczna komputera. Należy pamiętać, że chociaż ramy naszej rzeczywistości mogą nami kierować, są one jedynie reprezentacją świata, a nie dokładnym odzwierciedleniem obiektywnych rzeczywistości. Gorące powietrze unosi się, to stan umysłu, który zależy od innego układu tego, co jest powietrzem, a co wznosi się. Najbliższą ramą w każdej dziedzinie są modele w naszych mózgach, szablony gotowe do szybkiego radzenia sobie z podobnymi sytuacjami, które definiują rzeczywistość. Istnieje wiele takich modeli umożliwiających szybkie zrozumienie tego, co widzisz. Na przykład widzisz przed sobą uśmiechniętą osobę i od razu czujesz się mniej zagrożony, to ważny stan umysłu, dlatego każdy pamięta rzeczywistość inaczej, bo ramy, które dla niego istnieją, są inne, a my etykietujemy rzeczywistość z istniejącymi ramkami lub tworzyć nowe. Kadrowanie w wielu obszarach ma ogromną przewagę dla tych, którzy kadrują w wielu obszarach. Większość ludzi kadruje z jednego centralnego obszaru. Tak jak piłkarz ma przewagę, jeśli wcześniej grał w koszykówkę, pomaga, aby lepiej widzieć otaczających go ludzi. Ramy ze świata ziemi i świata ducha najlepiej się ze sobą integrują, najlepiej po prostu zająć się wieloma obszarami, które cię interesują. Zawsze lubiłem działać, a mniej badać, tak założyłem kilka firm i stamtąd poprzez aktywność uzyskuje się wiele ram rzeczywistości. Kochałem Tanacha, muzykę, psychologię, piłkę nożną, pokera, matematykę, fizykę i ekonomię. Stamtąd ułożyłem wiele rzeczy, które zwykle przenoszę z jednej osoby na drugą. Inteligentna osoba to taka, która szybko wyciąga prawdziwe ramy z dowolnej dziedziny. Zdolność wyciągania, dostosowywania i produkowania odpowiednich ramek to właściwie mądrość. Nasza zdolność do tworzenia nowych ram opiera się oczywiście na istniejących ramach. Istniejące ramy zostały nabyte z biegiem czasu, dlatego ludzie nie rodzą się z ramami, ale je produkują, jak wszystko, co wymaga umiejętności, tworzenie ram również wymaga treningu. Ważnym wnioskiem jest to, że nie rodzisz się mądry, ale nabywasz tę umiejętność poprzez trening. Oczywiście jest tu element genetyki, ale trening jest o wiele ważniejszy. Gdzie zyskałeś sprawności, jest równoważny na pytanie, gdzie zyskałeś mądrość. Kadrowanie daje lepsze zrozumienie rzeczywistości, dzięki czemu i ty możesz przewidywać przyszłość lepiej niż inni, to ogromna zaleta dla korzyści materialnych i niematerialnych. Załóżmy, że wrobiłem, że kasyno statystycznie zarabia na ludziach, stąd już można wrobić, że nie warto grać dla pieniędzy, tylko dla zabawy. To tylko mały przykład przewagi framera. Najmniejszego zysku oczekuje się w klatkach, aby ćwiczyć przenoszenie klatek z pola na pole. Zysk, gdy masz miliony klatek, polega na szybkim ich odzyskaniu, przesłaniu i uaktualnieniu. Aktualizacja, usuwanie i produkcja odbywa się na podstawie opinii i jest to krytyczny punkt, czasami trzeba usunąć klatki, zwłaszcza te, na których dorastaliśmy. Na przykład, mądrzy ludzie zarabiają pieniądze, wykasuj to i ujmuj w ramkę, pieniądze zarabiają ludzie, którzy nauczyli się zarabiać. Powiedzmy, że masz, psychologiczną, ramę, według której ludzie nie lubią łamać instrukcji. Chcesz zareklamować swoją firmę, więc w ogłoszeniu podasz instrukcję, wejdź teraz na stronę i kup. Oczywiście ważne jest, aby uzyskać informację zwrotną, czy to zadziałało, ponieważ sprawdzona jest niezawodna struktura. Nasz świat jest połączony i podobny w wielu dziedzinach, dlatego ogromny zysk przynosi przenoszenie frameworków z pola na pole. Założyliśmy PLUS 500 i zarobiliśmy ogromne pieniądze, opierając się na schemacie matematycznym, który miałem na myśli i przeniosłem go do dziedziny finansów. Oczywiście do zbudowania PLUS 500 potrzebne były tysiące małych frameworków, które były różne dla każdego założyciela. Jednym z ram było kopiowanie i ulepszanie odnoszących sukcesy firm. Innym frameworkiem było skopiowanie tylko tego, co niezbędne, a wtedy nie ma potrzeby na ogromny i niekończący się projekt. Weźmy na przykład Google, nie skopiowało całego Yahoo, tylko pole wyszukiwania. Jak gromadzić ramki, nie ma tu magicznego rozwiązania, aby gromadzić ramki według mojego doświadczenia trzeba się zastanowić, poczytać, ucz się drugiego języka, a także ćwicz matematykę, fizykę i nauki ścisłe. Istnieją niezawodne ramy marut, które nie wymagają informacji zwrotnej. W ćwiczeniu istnieją ramy, których prawie nie można nauczyć się z książek i są to ramy z rzeczywistości, takie jak, kiedy zakładasz firmę, wszyscy dobrze się dogadują, ale to się zmienia z czasem, to tylko przykład ramy, którą można uzyskać tylko z rzeczywistej działalności. Drugi język tworzy ramy, ponieważ istnieją słowa, które reprezentują ramy, które nie istnieją w twoim głównym języku, takie jak optymalizacja, w języku angielskim. Również język programowania, ponieważ ma ramy. Dlatego jest o wiele mądrzej jest ułożyć w ramę, a nie zapamiętywać, liczy się pomysł. Znaczenie nauki w rzeczywistych ramach. Największym zyskiem jest uzyskanie rzeczywistego szkieletu, co oczywiście ma miejsce zarówno w naukach ścisłych, jak i w książkach teoretycznych, jak również w gazetach, które piszą o historii, którą naprawdę można zignorować. Niebezpieczeństwem jest uzyskanie nierealnych kadrów, co często zdarza się z wyimaginowanych liczb, internetu, YouTube'a lub nieuzasadnionych myśli. Dlatego zawsze staram się tworzyć ramki z wiarygodnych źródeł i sprawdzać to, co wiem. Najlepszy trening ram jest najważniejszą sekcją w ramkach, ponieważ poprawi twoje myślenie. Ma rację w Anli, ale jeśli nic nie wziąłeś, przynajmniej weź stąd, sposób, w jaki trenuję w ramach, to po prostu myśleć o rzeczach. Tak, po prostu pomyśl o zdarzeniach, przypadkach, uczuciach, naturze, zyskach i zapytaj, dlaczego? Tak wpadłem na pomysł, ramek, i wolnej myśli. Więc następnym razem, gdy będziesz jechał autobusem i kładł głowę na szybie, ćwicząc w Lemsgar mam nadzieję, pamiętaj, że robię to nawet wtedy, gdy nie jestem w autobusie. Aby zmienić to, kim jesteś, ja i dwaj przyjaciele byliśmy spacerując po Eilacie, nagle wyskoczyła mi linijka do jednego z naszych przyjaciół piosenkarza, niełatwo jest zmienić to, kim się jest, niełatwo być gwiazdą rocka, to było w humorystycznym fragmencie o nim, ponieważ był daleki od bycia gwiazdą rocka. Skomponował tę piosenkę i jest świetna swoją drogą, ale dotarło do mnie, że naprawdę trudno jest zmienić to, kim się jest dzisiaj po tym, jak zmieniłem się z okresu biznesowego. Zmiana była stopniowa i bardzo powolna, ale wynikała z chęci bycia blisko do natury, a potem z przyzwyczajenia do spacerów w naturze to zintensyfikowało. Nawyki tak naprawdę określają, kim jesteś, więc kiedy chcę coś zmienić, myślę o tym, dlaczego chciałbym to zmienić, a nie o celu, który nie jest z tym związany dla mnie. Lepiej pomyśleć o zmianie firmy lub siebie, a nie tylko celu, zarobienia pieniędzy. Ciągłe doskonalenie metodą, a potem ciesz się podróżą. I to jest właśnie brakujące ogniwo do sukcesu, którego do tej pory nie umiałam zdefiniować, żeby zarobić i nieważne na czym nie wystarczy plan, ambicja czy pomysł, trzeba zbudować nawyki do celu i robiłem to przez te wszystkie lata, nie będąc tego świadomym. Zaczęło się wcześnie rano od czytania gazet ekonomicznych, codziennego grania w nasz produkt, czytania książek o biznesie i wielu innych nawyków. Aby odnieść sukces w szkole średniej, miałem zwyczaj uczyć się przez 3 dni od rana do 16. Nietrywialną częścią, z którą pójdziesz lub pobiegniesz do domu, jest to, że ważniejsze jest myślenie, chodzi o to, kim chcesz być, niż o to, dokąd ja chcę iść, ponieważ, gdzie chcę iść, wynika z pragnienia, by nasz był kimś. Chcę być dobrym człowiekiem, lub być pisarzem. Zmiana jest naprawdę trudna, ale rozwiązanie znajdziesz w udanym nawyku. Sposobem na zmianę tego, kim jesteś, są nawyki, a kiedy coś staje się nawykiem, to jest łatwe. Zostać pianistą, to jak zostać, aby zostać matematykiem, potrzebujesz codziennego nawyku, który będzie przeciwieństwem jednego lub obu. Skuteczny nawyk ze sztuczkami staje się nawykiem. Jeśli zaszedłeś tak daleko, już wiesz, że powinieneś szukać metod, które działają, a nie czegoś jednorazowego. Nawyk to metoda na trening na lepsze. Jeśli uda ci się opanować nawyki, twoje będą pod kontrolą, dokąd zmierzasz i łatwo będzie ci być tym, kim chcesz. Nawyki można kontrolować za pomocą sztuczek, ponieważ są bardzo nieuchwytne. Nasze nawyki są przeznaczone na sawannę w Afryce, a mniej na mieszkanie na 8 piętrze w centrum Tel Awiwu. Małe i ciągłe ulepszenia, sukces nie przychodzi z dnia na dzień, to długi proces drobnych, codziennych usprawnień poprzez nawyki. Na PLUS 500 nie musiałem myśleć o tym, jak gasić pożary, bo miałem nawyk leczenia problemu na stałe, a nie objawów, więc poszło łatwo. Przyzwyczajenie nie wymaga wysiłku. Innym nawykiem było zadawanie sobie pytania zawsze w każdej ofercie, jaki jest zysk, a jakie ryzyko. Czułem, że inni nie mają tego nawyku, ale u mnie ryzyko zawsze skakało. To był nawyk, kiedy ja byłem dzieckiem, jak zarabiam pieniądze. Nawyk to nie praca. Kiedy robisz coś z przyzwyczajenia, to nie jest praca, to jest jak nagroda. To jak pluskwa w naszej głowie, że wygrywamy na dobre, pomagało w starożytności robić powtarzalne syzyfowe rzeczy i cieszyć się nimi, sprzyjało przetrwaniu skłonność do przyzwyczajeń. Jak wszystko, są tacy, którzy mają to mocno zakorzenione i są tacy, którzy mają to mniej, ale wszyscy mają korzyści ze skłonności do przyzwyczajeń. Można też zarobić łamiąc przyzwyczajenia, a przecież wolną myślą jest w końcu zarabiać, nie tylko na kopanie. Naprawdę nie zauważając, bardzo lubię wdrażać nawyki. Jednym z nawyków, które zawsze lubiłem, jest wczesne wstawanie. Wewnętrzny głos uzależnienia jest kluczem. Uzależnienie to tak naprawdę zły nawyk, który nie jest dla nas dobry, ponieważ ciągle go powtarzamy. Nasz mózg nas okłamuje, w tym przypadku sygnalizuje nam, bez kawy sobie nie poradzisz. Nie da się jeść bez soli, to nie jest smaczne, nie jesteś wystarczająco bystry, żeby nauczyć się matematyki, zdaje się przedstawiać to jako fakt. Kluczem do zwycięstwa tutaj jest niewierzenie, a prawda jest taka, że większość z tych zdań, nie poradzisz sobie bez, lub, nie da się bez, jest kłamstwem, ponieważ my, ludzie, jesteśmy stworzeniami zdolnymi do przystosowania się, możemy się do tego przyzwyczaić prawie wszystko, a wielką tajemnicą jest to, że w końcu bawimy się prawie tak samo, mimo że mózg czasami sygnalizuje, nie dam rady, nauczysz się temu zaprzeczać i wtedy będzie ci łatwo swobodnie myśleć o wielu sprawach i zerwać ze złymi nawykami. Walczyłem też ze złymi nawykami, jednym z nich było palenie. Od 20 do 30 roku życia paliłem około paczki dziennie, walka zajęła mi 2 lata ten nawyk, dopóki nie wygrałem, było naprawdę, naprawdę ciężko. Po prostu się nie poddałam, załamałam i wróciłam do palenia jakieś 10 razy w ciągu tych 2 lat. Więc tutaj też jest sukces, który trwał 2 lata. Nawyk niezapominania i nieustannego wychwalania PLUS 500. Miałem mały nawyk wypisywania na kartce wszystkich ważnych rzeczy, które trzeba zrobić w biznesie, a następnie wciskania ich każdego dnia, takich jak wjazd do Estonii, wydanie, a także drobiazgi, zamykając tomerem kolor loga, to było zwyczajem to zapisywać i robić tak, żeby nie zapomnieć, ten nawyk towarzyszy mi nawet w wolnych myślach, mam pomysł, więc napisz to do siebie na WhatsApp. Te nawyki w zasadzie zdefiniowały firmę i mnie. Wiązało się to z tym, czym chciałeś być PLUS 500, żeby była firmą wzorcową, więc nawyk ciągłego doskonalenia się z tym wiązał. Kim jesteś, a nie to, co chcesz osiągnąć? Działanie intensyfikuje, zmienia i udowadnia nam, że to, czym chcemy być, naprawdę się dzieje, dlatego niezwykle ważne jest mówienie czynami, które stają się nawykami, które nas zmieniają, w dążeniu do miejsca, w którym chcemy być. Dziś, gdy ktoś zadaje mi pytanie, a ja zastanawiam się, czy skłamać, mówię sobie, nie kłamię, a nie skłamię, jest łatwiej, gdy stopa łączy się z tym, kim jesteś. Bardzo trudno jest być cały czas kimś innym, więc nawyki muszą być zgodne z tym, kim jesteś, na przykład, sportowcem, solidnym, towarzyskim i hojnym, więc nawyki, które będą pasować, to sport, mówienie prawdy, aktywność społeczna i bieganie rano. Podałem tylko przykłady, ale także w społeczeństwie, gdy ma się wizję tego, jak powinno być, łatwo jest ustalić nawyki jako metodę dla społeczeństwa, ale trzeba to połączyć z tym, co reprezentuje marka. Wolność, kiedy myślisz o tym z wolnym umysłem, wtedy nawyki dają nam wolność psychiczną, ponieważ dobre nawyki finansowe uwalniają nas od problemów finansowych, nawyki żywieniowe czynią nas zdrowymi, a wtedy jest czas na wolność i nieradzenie sobie z problemami, których brak powodują nas dobre nawyki. Do sprawdzianów zawsze przychodziłem przygotowany, bo miałem zwyczaj uczyć się kilka dni przed sprawdzianem, nie był to wysiłek, bo byłem do tego przyzwyczajony. Pewien spust, nie ma na to dobrego słowa w języku hebrajskim, poza skokiem. Ale to trudne słowo, którego musiałem szukać i pierwszy raz się z nim spotkałem. Siła zależy od siły zmysłów, dla nas ludzi zmysł wzroku jest najbardziej rozwinięty, a więc najważniejszy i należy go używać w dobrym lub złym celu, czujesz czekoladę, więc chcesz ją zjeść. Oglądasz telewizję, więc chcesz odpocząć i obejrzeć film. Zwykle istnieje wyzwalacz naszych nawyków. Zmysł wzroku zajmuje ogromną część naszego mózgu, dlatego wzrok jest bardzo istotnym wyzwalaczem naszych nawyków. Jedną z rzeczy, która naprawdę pomaga przyswoić i zapamiętać nawyki, które chcemy, jest powiedzenie je głośno. To aktywuje wyzwalacz zmysłu, słuchu. Nie ma ludzi, którzy opierają się pokusom, są ludzie, którzy je ukrywają. Kiedy w lodówce nie ma lodów, moje dzieci nie proszą o lody. Wielkim sekretem jest nieaktywowanie wyzwalaczy nawyków, których nie chcemy, a także wprowadzanie wyzwalaczy nawyków, których pragniemy. Każdy ma określoną liczbę pokus, którym może się oprzeć. Naszym dużym zyskiem jest zwykle niewidzenie wyzwalaczy. Bardzo trudno jest praktykować bez ulegania pokusie, ale o wiele łatwiej celowo ukrywać pokusy, a to jest dokładnie wolna myśl w najlepszym wydaniu, duży zysk przy niewielkim wysiłku. Mały wysiłek, aby ukryć wyzwalacz, szalony wysiłek, aby uniknąć wyzwalacza dostępnej pokusy. Powiedzmy, że chcę mniej korzystać z telefonu komórkowego, po prostu włożę go do samochodu, więc muszę iść do samochodu po telefon komórkowy, kiedy chcę coś sprawdzić, to naprawdę zmniejszyło moje użycie telefon komórkowy. Badania wykazały, że najbardziej stabilni ludzie po prostu nauczyli się nie napotykać pokus. To jest wielki sekret. Nie mam ochoty, jedną z moich fajnych metod jest, noga kupa, wszystko na co nie mam ochoty już robię za jednym zamachem, myję się, wyrzucam śmieci i złożyć pranie. Nazywam to, stosem nawyków. Robię to też podczas chodzenia, do tego dołożyłem nawyk słuchania Księgi Szemy, a dziś, kiedy chodzę, bardzo tęsknię za słuchaniem Księgi Szemy. Książkę słucham oczywiście na głośniku, a nie na słuchawkach bezprzewodowych, które raczej napromieniowują nasz mózg i nie są zalecane. Ile powtórzeń nawyku, aby zaszczepić nawyk, najważniejsze ile powtórzeń zrobić, a nie jak długo to trwa. Powiedzmy, że chcę zaszczepić nawyk czytania, lepiej czytać 20 minut dziennie, a nie raz w tygodniu przez 2 godziny. Różni się to od innych rzeczy, do których przywykliśmy lubić trening biegowy, na przykład to, że nawyk będzie łatwy do rozpoczęcia, gdy coś zaczniemy, trudno jest nam przestać, tak jak trudno zacząć. I to jest ten mały wysiłek, którego szukaliśmy, wysiłek na początek. Mój mały chłopiec w pierwszej klasie nie chciał odrabiać lekcji, oczywiście nie byliśmy podekscytowani, ale zasugerowałem, żeby położył je na kuchennym stole otwartym do robienia i nie robił tego, bo bym się zdenerwował, gdyby to zrobił. Po posiłku zobaczyłem, że robi ćwiczenie z arytmetyki. Działało na niego. Teraz musiałam pomyśleć o kolejnym ruchu, który wprowadziłby ich w spokojną atmosferę na sali, przedstawić go jak zwykle. Tylko nawyk sprawi, że przestanę pracować, a będzie mały wysiłek, a duży zysk dla mnie i dla niego. Właśnie ze względu na prawo wygody, ważne jest, aby nasze nawyki były łatwe na początek. Jeśli chcesz iść na codzienne bieganie, naprawdę pomoże to, że wystarczy wyjść z domu i zacząć biegać. Prawda jest taka, że jak tylko przebierzesz się w strój sportowy, to masz pewność, że będziesz biegać. Jednym słowem, upewnij się, że początek jest wygodny, chodzenie w odpowiednich warunkach. Nie mieliśmy pieniędzy na zakup mebli, więc tata sam je zbudował, jak na niego patrzę, trochę pomagam i trochę przeszkadzam. Kiedy zamknąłem drzwi w swoim pokoju, panowała spokojna atmosfera bez zakłóceń. Do dziś pamiętam uczucie ciszy i porządku, które pomagało mi skoncentrować się na odrabianiu lekcji i nauce. Dzisiaj zrozumiałem, dlaczego tak bardzo mi to pomogło, bo pozwoliła mi wyrobić w sobie nawyk studiowania bez rozpraszania uwagi, nawyk koncentracji. Nie było wyzwalaczy dla nawyków, które by mi nie sprzyjały. Od tego czasu bardzo lubię nawyk koncentracji, ponieważ lubimy nawyki, jest to cecha zbudowana przez miliony lat ewolucji. Gdy tylko zamknąłem drzwi w pokoju i było cicho, natychmiast stworzyło to dla mnie wyzwalacz do nauki. Dlatego praca w biurze jest dla większości osób bardziej efektywna niż praca w domu, pobudza ich do pracy. Stwórz takie środowisko swoim dzieciom i sobie, a będzie im łatwo. Tak, telefon komórkowy obok nich jest strasznym wyzwalaczem, nie powinno go tam być. Słowo to umowa między nimi, ułatw sobie życie, czy chcesz łatwego życia? Zadbaj o to, aby w twoim domu słowo było słowem, a potem w twoim miejscu pracy, porozumiewamy się za pomocą słów. Najważniejszą rzeczą do przekazania naszym dzieciom i nam samym jest to, że słowo to słowo. W przeciwnym razie w domu nie ma stabilnego fundamentu. Inaczej komunikacja nie ma sensu i wszystko trzeba kilka razy sprawdzić i powiedzieć. Jest tu bardzo duży zysk, jeśli zarówno w życiu rodzinnym, jak i biznesowym i towarzyskim otaczamy się ludźmi, których słowem jest słowo. Dzieci uczą się od nas, kiedy widzą, że u nas słowo to słowo. Wyobraź sobie świat, w którym większość tego, co ludzie do siebie mówią, faktycznie robią. Czasami nie ma wyboru i trzeba trochę blefować, żeby nie urazić, ale w większości przypadków można dotrzymać słowa. Najbardziej niebezpieczni ludzie, jakich znam, to ci, którzy nie dotrzymywali słowa. Wychowuję swoje dzieci z takim samym wykształceniem, jakie otrzymałem, słowo ma wartość, i trzymają się tego, co mówią. Talent do zainwestowania czasu, w trakcie którego moim kursem było zamieszkanie w USA przez 2 lata od 10 roku życia, co dało mi drugi język i znajomość amerykańskiej kultury, gdzie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a nie jak w Izraelu do 70%. Ojciec, który dużo mówił o technion, matematyce i fizyce, więc zawsze inwestowałem w matematykę i fizykę. Wszyscy ojcowie moich przyjaciół z dzieciństwa studiowali w AN i byli wykładowcami w technion. Za namową rodziców czytam gazetę Haaretz, głównie jej dział ekonomiczny i Mariv. Moja mama i tata nieustannie wpajali mi przekonanie, że wszystko jest możliwe i że rodzina Gounenów niczego się nie boi. Dorastałem w dzielnicy Dania w Hajfie, dzielnicy bogatej, ale byliśmy kimś więcej niż biedakami. Jedną z idei, o której zawsze mówili moi rodzice, jest zarabianie pieniędzy w zawodzie, który studiujesz, więc od najmłodszych lat rozumiałem, że startujące firmy mogą zarabiać znacznie lepiej. Słyszałem też historię i widziałem mojego wujka ze świata arabskiego, Shlomo Gounen, któremu udało się tam na własną rękę. Cały czas grałem w piłkę nożną, koszykówkę, squasha i surfing, sport, który nieustannie popycha mnie do osiągania sukcesów. Les Igesues natknąłem się na Les Iges na wycieczce z przyjaciółmi i zdałem sobie sprawę, że hazard jest naprawdę dobry dla Żydów, wystarczy być po stronie domowej. Przeczytaj jeszcze raz moją trasę, a zrozumiesz, że wcale nie chodzi o ogrody, to po prostu trasa, którą trochę rzadko się przejeżdża, ale kiedy zrozumiesz, co daje każde skrzyżowanie, łatwo jest zbudować tak piękne trasy dla dzieci lub idziesz tą samą drogą, analityka poprzez matematykę i fizykę, która daje przewagę w myśleniu, drugi język również według research daje przewagę umysłową, kultura perfekcji i uprzejmości taka jak amerykańska, wiara we własne możliwości, studiowanie na poziomie wyższa instytucja akademicka, udział w drużynie sportowej w celu budowania charakteru i osiągnięć, teoretyczne czytanie gazet i książek oraz chęć odniesienia sukcesu. Jest tak jasne, że nie ma tu żadnych ogrodów, tylko otoczenie. Nic nie szło łatwo, początki zawsze były bardzo trudne i dlatego tak ważna jest rewolucja w systemie edukacji w Izraelu i wpajanie zasady, że wszystko to trening i ciężka praca. Kiedy ćwiczysz wolną myśl, zdajesz sobie sprawę, że nie rodzisz się odnoszący sukcesy, rodzisz się równy. Ucząc się od Apsaniego, widziałem to przez całą moją karierę, na przykład Johnny Levy, który pracuje ze mną nad wolną myślą, nauczył się być projektantem z kilka kursów i wszystko projektuje sam. Elad Ibn Hen, który zaczynał u nas w PLUS 500 bez znajomości giełdy, stał się czołowym menadżerem finansowym. Mamy możliwość nauczenia się wszystkiego, to tylko chęć i czas, a czasem wiek. Jest to naprawdę zaskakujące, ponieważ lubimy przypisywać wszystko naturalnemu talentowi, ale większość to talent, aby zainwestować czas. Ważny rozdział, jeśli nie masz siły przeczytać tego rozdziału, znajdziesz siłę, ponieważ wyjaśnienie go dla dzieci i młodzieży jest krytyczne, aby uwierzyły, że wszystko jest możliwe przy przemyślanym treningu. Nie można zrobić czegoś wielkiego bez marzeń, a nie można marzyć bez wiary. Termin słuch doskonały, znany również jako absolutny słuch, odnosi się do rzadkiej zdolności osoby do rozpoznawania lub odtwarzania nuty muzycznej bez dźwięku odniesienia. Przeprowadzono różne eksperymenty, aby zrozumieć naturę słuchu absolutnego i dowiedzieć się, czy można go nabyć lub poprawić poprzez trening. Jego rozpowszechnienie jest stosunkowo rzadkie, a szacunki wskazują, że około 1 na 10 tysięcy osób ma tę zdolność. Mozart miał tę zdolność. Więc Mozart miał 1 na 10 tysięcy i miał rodziców z wykształceniem muzycznym, którzy popchnęli go od 3 roku życia, czyli powiedzmy 1 do 1000, co oznacza, że Mozart był 1 na 10 milionów? Kiedy ćwiczysz wolną myśl, to nie działa, te oprzycia wydają się zbyt rzadkie. Prawie 40 lat temu Kazuko Aguchi, młoda japońska instruktorka muzyki, była rozczarowana brakiem słuchu absolutnego. W rezultacie stworzyła program wczesnej nauki znany jako metoda treningu akordów Agouchi, który ma pomóc młodym uczniom w uzyskaniu doskonałego słuchu. Wielu uważa, że słuch absolutny jest wrodzonym talentem, z którym można się urodzić lub nie. Wybitni muzycy, tacy jak Mozart, Beethoven, Mariah Carey, Jimi Hendrix i Jani mają słuch absolutny. Od czasu wprowadzenia metody Igachiego tysiące japońskich dzieci z powodzeniem rozwinęło umiejętność rozpoznawania nut ze słuchu. Uważano, że rodzą się z tą umiejętnością, ale się jej uczą. W 2012 roku badaczka Ayako Sakakibara opublikowała badanie z udziałem 24 dzieci, które uczono używając metody nauczania akordów Igachiego. Spośród 22 osób, które ukończyły badanie, wszyscy osiągnęli słuch absolutny. Badania wykazały, że przy odpowiedniej ekspozycji i treningu możliwe jest rozwinięcie słuchu absolutnego i nie jest to wyjątkowy dar przyznawany nielicznym. Metoda Eguchi opiera się na krótkich, częstych i skoncentrowanych sesjach treningowych. Pękanie musi zacząć się, ale już od najmłodszych lat, jak to się ma do realizacji naszych celów? Jednym z punktów wyjścia do nauki słyszenia absolutnego jest to, że nasza zdolność uczenia się lub osiągania wyników nie jest ograniczona, liczy się raczej sposób, w jaki podchodzimy do naszych celów. Uczniowie szkoły Aguchiego nie angażowali się w przypadkowe uczenie się, ale przeszli przez ustrukturyzowany system celowych ćwiczeń, aby osiągnąć doskonały słuch. Suresh Kumar Sharma, Indianin o niezwykłej pamięci, zapisał się w historii, pobijając rekord świata w recytacji najbardziej dziesiętne miejsca liczby pi z pamięci. Kropka. Ta stała matematyczna, reprezentowana przez grecką literę pi, jest stosunkiem obwodu koła do jego średnicy i jest liczbą niewymierną z nieskończoną liczbą miejsc po przecinku. Poprzedni rekord należał do Raifera Miny z Indii, który w 2015 roku wyrecytował 31 415 cyfr. W październiku 2020 roku Sharma podjął wyzwanie pobicia rekordu. W ciągu 17 godzin i 14 minut starannie i bezbłędnie wyrecytował 50 tysięcy miejsc po przecinku liczby pi. Jego niesamowity wyczyn został zauważony i udokumentowany przez Księgę Rekordów Guinnessa, co ugruntowało jego pozycję nowego rekordzisty świata. Jak myślisz, czy ma genialny mózg, czy po prostu ćwiczył jak dzik? Zapamiętywanie i recytowanie cyfr pi stało się popularnym wyzwaniem dla miłośników pamięci na całym świecie, a konkursy odbywają się co roku w dzień pi, w marcu 14, reprezentujące pierwsze trzy cyfry liczby pi, 3 i 14 setnych. Osiągnięcie Sharmy jest inspiracją dla tych, którzy próbują przesuwać granice ludzkiej pamięci oraz świadectwem poświęcenia i skupienia wymaganego do osiągnięcia tak niezwykłego wyczynu. Tak, wszystko, czego potrzeba, to rzucić sobie wyzwanie i wyrwać się ze strefy komfortu, więc krok po kroku znajdziesz techniki i metody, które możesz udoskonalić. Jak trafisz na blokadę, to wystarczy, że pójdziesz inną drogą, Dzisiaj są odpowiedzi na te pytania i to bardzo jednoznaczne. Tak, wszystko jest możliwe i to tylko kwestia przemyślanego szkolenia z odpowiedniego. Ważne jest, aby zrozumieć, że szkolenie lub wykonywanie zawodu to naprawdę za mało, a badania pokazują, że lekarze, którzy robią te same 20 lat, mają znacznie lepsze usta niż nowy lekarz. Czas nic nam nie daje bez informacji zwrotnej i ciągłej poprawy rezultatu. W edukacji najważniejsze jest zrozumienie, najważniejsza jest ilość zainwestowanego czasu, a nie talent. Czas inwestycji myślnik więcej niż zdolność myślnik więcej niż duża wydajność myślnik więcej niż zdolność. Istnieją dwa ważne warunki rozwoju zdolności. Im młodszy wiek, tym czas inwestycji wpływa na zdolność w bardziej znaczący sposób, a czas inwestycji powinien zostać zwrócony do sukces, czyli zrozumienie, kiedy jest sukces lub porażka. Inaczej nasz mózg nie wie, jak poprawić umiejętności. Przykład, nie ma zbyt wielu ludzi, którzy są bardzo skuteczni w zadaniach i rozwiązywaniu problemów, zwykle wynika to z tego, że wyszli z pewnego braku i od wielu lat ćwiczą upraszczanie i jak najszybsze dochodzenie do rozwiązania, nie zawsze są świadomi tego. Ucz się z praktyki, a nie z formuły, skupiaj się, udzielaj informacji zwrotnych i poprawiaj, to najlepszy sposób uczenia się dla naszego mózgu, dlatego we wszystkich systemach edukacji ważne jest, aby kłaść nacisk na praktykę, nawet praktykę bez teorii. Tak studiowałem fizykę na Technion, zobaczyłem, że nic nie rozumiem na wykładach, więc chodziłem tylko na ćwiczenia, na początku było trochę trudno, ale w miarę ćwiczeń zacząłem rozumieć. Angażujemy się w celową praktykę, nasz mózg przechodzi znaczące zmiany. Koncentrując się na określonych umiejętnościach i poświęcając czas i wysiłek na ich doskonalenie, zmieniamy strukturę naszego mózgu, co pozwala nam być bardziej wykwalifikowanymi w wybranych zadaniach. Wzmacnianie połączeń neuronowych, podczas przemyślanej praktyki połączenia między neuronami do przekazywania informacji, są wzmocnione. Im więcej tych połączeń, czyli synaps, rośnie, tym mózg staje się bardziej wydajny w przetwarzaniu i wykonywaniu zadań związanych z ćwiczoną umiejętnością. Skupienie się w 100% na celu jest ważne w treningu ukierunkowanym, aby być w pełni skoncentrowanym podczas treningu, a nie połowicznie. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest zdrowy sen i połączenie sportu. Wyznacz sobie cele do poprawy i poczuj postęp. Najlepiej jest wtedy, gdy wstaniesz o ustalonej porze, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby się uczyć i trenować, a trening staje się dla ciebie rutyną. Czerpiemy przyjemność z powodów ewolucyjnych z rzeczy, które są rutynowe, jest nam bardzo łatwo je robić w porównaniu do tego, kiedy musieliśmy je robić po raz pierwszy. W każdym okresie studiów, jak i w okresie budowania moich firm, zawsze zaczynałem zaraz po wstaniu o ustalonej godzinie i zazwyczaj do około godziny na taką sesję. Badania wykazały, że jest to najlepszy czas, aby się na nim skoncentrować. I oczywiście ważne jest, aby wstać bez budzika z naturalną pobudką, tak organizm budzi się hormonalnie. Badania wykazały, że im więcej ludzie śpią, tym lepsze robią postępy, logika również to potwierdza. Oszczędzę ci tych studiów, poszukaj ich lub zaufaj sobie, mój czas zawsze był zaplanowany na naukę lub trening, żeby nie było niespodzianek i była rutyna. Wolne myślenie to myślenie niekonwencjonalne, ale czas jest fajny, co działa normalnie, przynajmniej u mnie. Robisz postępy, a potem utkniesz, to nie genetyka. W większości zawodów i umiejętności na początku robisz najszybsze postępy, a potem dostajesz zablokowany. Spróbuj zrozumieć, co u ciebie nie działa, gdzie jest problem, spróbuj wyjść ze swojej strefy komfortu i rozwiązać problem w inny sposób, to jest precyzyjnie ukierunkowany trening, może być z zakresu oprogramowania, śpiewania, biegania lub pisania. Większość ludzi utknie w pewnym momencie, ale bardzo mała grupa ludzi nie poddaje się i znajduje sposoby, aby iść naprzód, być w tej małej grupie, to nie są geny, to sposób pracy. Czasami nowy przewodnik może pomóc po tym, jak otrzymałeś wszystko, co mogłeś z poprzedniego przewodnika. Aktywacja nowych obszarów mózgu i zadania nieprzeznaczone dla nich w zależności od wykonywanego zadania różne części mózgu stają się bardziej aktywne podczas celowej praktyki. Na przykład ćwiczenie gry na instrumencie muzycznym aktywuje korę ruchową, odpowiedzialną za kontrolę ruchu, i korę słuchową, odpowiedzialną za przetwarzanie dźwięku. Gdy te obszary mózgu stają się bardziej aktywne, rozwijają się i wzmacniają, przyczyniając się do poprawy wydajności. Dowody na działanie obszarów mózgu do zadań, które tak naprawdę nie są dla nich przeznaczone, można zaobserwować u osób niewidomych, które faktycznie trenują widzenie rękami. Osoby niewidome polegają na swoim zmyśle dotyku, aby czytać Braille'a, system wypukłych kropek, które reprezentują litery i cyfry. Kiedy tracą wzrok, ich mózgi przystosowują się do innego przetwarzania informacji, używając różnych części mózgu do rozumienia Braille'a. U osób widzących kora wzrokowa jest częścią mózgu odpowiedzialną za przetwarzanie informacji wzrokowych. Jednak mózgi osób niewidomych ponownie przypisują korę wzrokową do przetwarzania informacji dotykowych. Kiedy osoby niewidome czytają pismo Braille'a, ich kora wzrokowa uaktywnia się, pomagając im interpretować wypukłe kropki poprzez dotyk. Kora somatosensoryczna to część mózgu, która przetwarza informacje sensoryczne z dotyku i ciała z ciała. U osób niewidomych kora somatosensoryczna staje się bardziej wrażliwa i reaguje na stymulację dotykową, taką jak wyczuwanie kropek brajlowskich. Ta wzmocniona aktywacja pomaga im dokładniej i wydajniej czytać alfabet Braille'a. Osoby niewidome często wykazują zwiększoną łączność między różnymi obszarami mózgu, takimi jak kora somatosensoryczna, kora wzrokowa i obszary przetwarzania języka. Ta ulepszona komunikacja między obszarami mózgu pozwala im skutecznie przetwarzać i rozumieć alfabet Braille'a poprzez zmysł dotyku. Zdolność mózgu do adaptacji i reorganizacji, znana jako neuroplastyczność, odgrywa kluczową rolę w zdolności czytania alfabetu Braille'a przez osoby niewidome. Kiedy tracą wzrok, ich mózgi przechodzą znaczne zmiany, które pozwalają im efektywniej przetwarzać informacje dotykowe i wykorzystywać je do zadań takich jak czytanie Braille'a. Mózg jest bardziej elastyczny z wiekiem. Każdy rodzaj treningu ma idealny wiek, aby go rozpocząć. Ważne jest, aby zaczynać naukę matematyki, muzyki, czytania i uprawiania sportu od najmłodszych lat, aby te zdolności uczenia się pozostały otwarte. Na przykład ze mną, ponieważ nie czytam odkąd byłem młody, trudno mi dobrze wyartykułować i napisać, jak zauważyłeś tutaj na stronie. Kiedyś uważano, że Mozart był geniuszem, bo grał już w wieku 4 lat, dziś YouTube jest pełen takich dzieci. Neuroplastyczność to zdolność mózgu do adaptacji i reorganizacji w ciągu naszego życia. Celowa praktyka poprawia neuroplastyczność, umożliwiając mózgowi tworzenie nowych połączeń i ścieżek neuronowych, gdy uczymy się nowych umiejętności lub udoskonalamy istniejące. Widać to dobrze w umiejętności gry na pianinie. Gra na pianinie to złożona umiejętność, która wymaga koordynacji między umysłem a ciałem. Zdolność mózgu do adaptacji i uczenia się nowych umiejętności, znana jako neuroplastyczność, odgrywa kluczową rolę w opanowaniu gry na pianinie. Przyjrzyjmy się, jak zmienia się plastyczność mózgu wraz z wiekiem i jaki to ma wpływ na naukę gry na pianinie. W dzieciństwie i okresie dojrzewania mózg jest bardzo plastyczny, co oznacza, że może łatwo tworzyć nowe połączenia i dostosowywać się do nowych doświadczeń. To idealny czas na naukę gry na pianinie, ponieważ mózg może szybko rozwinąć połączenia neuronowe potrzebne do gry na instrumencie. Młodym ludziom często łatwiej jest nauczyć się czytać nuty, zapamiętywać piosenki i rozwijać zdolności motoryczne do grania. W wieku dorosłym plastyczność mózgu zmniejsza się w porównaniu z dzieciństwem. Jednak dorośli nadal są w stanie nauczyć się grać na pianinie i doświadczają zmian w mózgu związanych z neuroplastycznością. Dorośli mogą potrzebować poświęcić więcej czasu i wysiłku na ćwiczenia, ale nadal mogą rozwinąć połączenia neuronowe niezbędne do osiągnięcia biegłości w grze na pianinie. Ponadto dorośli mogą odnieść korzyści z ich zwiększonej koncentracji, dyscypliny i zrozumienia złożonych pojęć. Z wiekiem plastyczność mózgu zmniejsza się jeszcze bardziej, a nauka nowych umiejętności, takich jak gra na pianinie, może stać się trudniejsza. Jednak osoby starsze nadal mogą nauczyć się grać na pianinie i doświadczyć korzyści płynących z neuroplastyczności. Regularna praktyka może pomóc w utrzymaniu funkcji poznawczych, a nawet spowolnić spadek zdolności poznawczych związany z wiekiem. Aby osiągać postępy, niezbędna jest cierpliwość i konsekwencja w wykonywaniu ćwiczeń. Pamięć krótkotrwała, a długotrwała. W celowym treningu chcemy pracować nad pamięcią długotrwałą. Zapamiętuje ona wzorce i ma trudności z zapamiętywaniem bezsensownych sekwencji. Zauważyłem to w szkole, kiedy musiałem nauczyć się na pamięć wierszy lub wersów z Tanachu. Naprawdę miałem trudności, ponieważ nie było to w dziedzinie, w którą się zagłębiałem, w której się uczyłem. Pierwszą książkę przeczytałem w wieku 20 lat, The Firm Johna Grishama, ale wzory na testy z rachunku różniczkowego zawsze pamiętałem na pamięć bez żadnych trudności. Wpisało się to w moją pamięć długoterminową. Celowe szkolenie w zasadzie zasila naszą pamięć długoterminową gotowymi sytuacjami i pożądanymi reakcjami. Nasze mózgi są zaprogramowane do rozpoznawania wzorców i tworzenia powiązań między powiązanymi fragmentami informacji. Ta zdolność zapamiętywania logicznych sekwencji i korelacji jest często skuteczniejsza niż próba przypomnienia sobie przypadkowych, niezwiązanych ze sobą elementów. Szachiści są doskonałym przykładem tego, jak nasz mózg przoduje w zapamiętywaniu znaczących schematów i sekwencji. Profesjonalni szachiści różnią się od zwykłych graczy tysiącami stanów swojej mocy w pamięci długotrwałej. W eksperymencie okazało się, że zapamiętują pozycje na planszy znacznie lepiej niż zwykli gracze, ale kiedy ułożą planszę w sposób losowy, zapamiętują planszę jak zwykli gracze. To dokładnie pokazuje, jak świadoma praktyka działa na pamięć długotrwałą. Szachy to złożona gra, która wymaga od graczy strategicznego planowania i planowania ruchów z wyprzedzeniem. Najwyższej klasy szachiści wykazują niesamowitą zdolność zapamiętywania sekwencji ruchów i ich wyników. Ich mózgi są wyjątkowo biegłe w rozpoznawaniu wzorców i korelacji między układem figur na szachownicy a skutecznymi strategiami. Szachiści często studiują partie historyczne i uczą się typowych ruchów otwierających, zwanych otwarciami, aby zyskać przewagę nad przeciwnikami. Te otwarcia obejmują sekwencje ruchów, które okazały się skuteczne w poprzednich grach. Ucząc się i rozpoznając te wzorce, gracze mogą szybko dostosowywać swoje strategie, aby przeciwdziałać ruchom przeciwnika. Jednym z powodów, dla których szachiści łatwiej zapamiętują te sekwencje, jest to, że dzielą się informacjami. Dzielenie na części to proces poznawczy, w którym grupujemy powiązane ze sobą fragmenty informacji, co ułatwia ich zapamiętanie. Szachiści mogą zapamiętywać złożone pozycje na planszy, ponieważ grupują powiązane figury w pojedynczą jednostkę mentalną lub kawałek. Ułatwia to zapamiętywanie całych sekwencji ruchów zamiast losowych pozycji poszczególnych figur. W miarę jak szachiści zdobywają doświadczenie i wiedzę, poprawia się ich zdolność rozpoznawania i zapamiętywania znaczących wzorców i sekwencji. Tworzą obszerną mentalną bibliotekę znanych pozycji na planszy i strategii, do których mogą szybko uzyskać dostęp i zastosować podczas gry. Ta wiedza pozwala im skupić się na myśleniu strategicznym na wyższym poziomie, zamiast próbować zapamiętywać poszczególne ruchy. Czym jest trening, który zaowocował talentem? Różnica w umiejętnościach w końcu polega na zdolności do dłuższego skupienia się i podejmowania prób, których jeszcze nie było, a ten właśnie trening uczy kreatywności. Zdolność do koncentracji przez długi czas nie jest wrodzona, jest zdolnością nabytą. W pewnym momencie na osi czasu, kiedy zdolność się poprawia, odczuwamy przyjemność. Zawodowi muzycy bardzo lubią grać, świetni tancerze też, rodzice i nauczyciele muszą dać dziecku lub uczniowi pewność siebie i uznanie, aby w trudnych sytuacjach dziecko się nie poddało, wszak trudne chwile zawsze nadchodzą. Wiele razy osoba, która w czymś celowała, po prostu znalazła sprytną metodę nauki i nic więcej. Kiedy widzisz Messiego, zawsze zadaj sobie pytanie, jaki jest jego talent? Jakie szkolenie zaowocowało talentem Leszło pokazuje, że wszyscy urodziliśmy się równi i wiem, że jestem teraz dobry z matematyki i wiem, że dzięki temu osiągnąłem wiele sukcesów w życiu, wykształcenie techniczne, logiczne myślenie, decyzje, nawet małżeństwo. Dlatego ważne było dla mnie, aby moja córka również miała tę wolność, którą mam ja. Próbowałem zrozumieć, co sprawia, że ludzie odnoszą sukces w nauce, ponieważ myślę, że nie jestem dobry z matematyki z urodzenia i natknąłem się na następującą historię. Dawno, dawno temu w małym i dziwnym miasteczku na Węgrzech żył niezwykły rodzina, Fulgarowie. Rodzina składała się z ojca o imieniu Laszło, jego żony Klary i ich trzech córek, Zuzzi, Susan, Zasofi, Sophie i Jehudit. Leszlow Folger był psychologiem edukacyjnym, który mocno wierzył, że geniusze się rodzą, a nie rodzą. Miał rewolucyjny pomysł, wychować swoje córki na szachowe geniusze, aby udowodnić, że przy odpowiednim środowisku i ciężkiej pracy każdy może osiągnąć sukces w danej dziedzinie. Leszlo zaczął uczyć swoje córki gry w szachy w bardzo młodym wieku. Susan, najstarsza, zaczęła grać, gdy miała zaledwie 4 lata, a Sofia i Jehudit poszły za nią. Dziewczynki uczyły się w domu przez swoich rodziców, z silnym naciskiem na szachy i inne zajęcia intelektualne. Laszło i Klara stworzyli swoim córkom stymulujące środowisko, dostarczając im do nauki tysiące książek o różnej tematyce oraz niezliczone układanki szachowe i gry w szachy. Siostry Polger sumiennie ćwiczyły, poświęcając codziennie godziny na doskonalenie swoich umiejętności gry w szachy tablica. Ich ciężka praca zaczęła się opłacać i wkrótce zaczęli robić zamieszanie w szachowym świecie. Susan, najstarsza, została pierwszą kobietą, która zdobyła międzynarodowy tytuł magistra w wieku 12 lat. W 1996 roku została mistrzynią świata w szachach kobiet i utrzymywała ten tytuł przez 4 lata. Zuzanna była też pierwszą kobietą, która zdobyła tytuł arcymistrza, osiągając wymagane normy i rangę. Równie utalentowana była środkowa siostra Zofia. Chociaż nie zajmowała się szachami tak mocno jak jej siostry, odniosła niezwykłe sukcesy. Sofia zdobyła tytuł International Women's Masters i wygrała kilka turniejów, w tym New York Open 1989, gdzie wygrała kilka multimasterów, ale to najmłodsza siostra, Judith, nadal biła wszelkie rekordy i oczekiwania. W wieku 15 lat została najmłodszą międzynarodową arcymistrzynią w historii, pobijając wieloletni rekord Bobiego Fischera. Judith była nie tylko najsilniejszą szachistką wszechczasów, ale także regularnie rywalizowała i pokonywała najlepszych szachistów. W 2005 roku osiągnęła 8 miejsce w rankingu światowym, najwyższe miejsce, jakie kiedykolwiek osiągnęła kobieta. Historia sióstr Polger jest świadectwem wiary ich ojca w siłę ciężkiej pracy i determinacji. Poświęcając się grze w szachy i zdobywaniu wiedzy, siostry nie tylko przełamywały bariery w zdominowanym przez mężczyzn świecie szachów, ale także inspirowały pokolenia młodych dziewcząt do podążania za marzeniami i kwestionowania status quo. Eksperyment rodziny Polgarów okazał się niezaprzeczalnym sukcesem, udowadniając, że przy odpowiednim środowisku, poświęceniu i pasji każdy może osiągnąć wielkość. Tak więc legenda o siostrach Polgar wciąż żyje, świetlany przykład potęgi ludzkiego potencjału. Niektórzy twierdzą, że tak jak istnieje różnica między ludźmi a małpami, tak samo ludzie są z natury różni pod względem okoliczności, w jakich się narodzili. Co sugeruje, że nie rodzimy się równi. Jednak rzeczywistość jest taka, że rodzimy się ze względnym stopniem równości, bez początkowych umiejętności i zdolności. Wraz z rozwojem rozwijamy różne umiejętności w wielu obszarach, na które znaczący wpływ mają takie czynniki, jak odżywianie, rodzicielstwo, stres psychiczny, wspierające środowisko, przyjaciele, studia, rodzice o skłonnościach akademickich i niezliczone inne aspekty. Chociaż struktura mózgu przy urodzeniu może być inna, jej wpływ jest znikomy w porównaniu z czynnikami środowiskowymi, bez żadnych nieprawidłowości genetycznych. Z genetycznego punktu widzenia najbardziej widocznym aspektem jest charakter człowieka, który może determinować obszary, w których jesteśmy przyciągani, a co za tym idzie umiejętności, które w nich rozwijamy. Na przykład ja osobiście mam awersję do zapamiętywania, co doprowadziło mnie do walki i wahania w dyscyplinach humanistycznych. W rezultacie moja biegłość w dziedzinach, które wymagają silnej znajomości języka i ekspresji, takich jak ta zademonstrowana tutaj, jest w skrócie bałaganem sformułowań. A tak przy okazji, widziałem, jak moja córka rozwija talent, tylko godzinami szkolenia, wiele godzin. Na początku widziałem normalne zdolności, a wraz z zegarem dostrzegłem rozwijający się naprawdę nienaturalny talent. I ja też taka byłam, dopiero od 7 klasy zaczęłam więcej niż inni inwestować w matematykę, bo tata ciągle powtarzał, że ma 100. Brak zdrowej rywalizacji, zero talentów, brak informacji zwrotnej, brak nauki. Pewnego dnia grałem w pokera przy stole Blas and Gross, powiedziałem sobie, że dziś nie jestem tu po to, żeby zarabiać przy stole, jestem tu tylko po to, żeby się uczyć o nowych metodach i zachowaniach ludzi. Wykonywałem ruchy tylko po to, by przetestować teorie, takie jak obstawianie za dużo lub za mało, nękanie ludzi powtarzającymi się przebiciami, w ogóle nie patrzenie na moje karty i granie na podstawie reakcji ludzi i ich wielkości zakładu. Rozwinęła we mnie fajne zdolności, tak jak osoba niewidoma wzmacnia zmysł dotyku. Ta mała zmiana posunęła mnie w grze jak nigdy dotąd. Zawsze przychodziłem z nastawieniem, dzisiaj chcę zarobić. Znaczenie mierzalnej i ilościowej informacji zwrotnej, korygowania błędów i ciągłego uczenia się w rozwoju człowieka jest nie do przecenienia. Proces to po prostu szkolenie, następnie informacja zwrotna, następnie korekta, następnie szkolenie, informacja zwrotna, i tak w kółko, może to być tysiące iteracji lub tylko kilka. Ten iteracyjny proces jest niezbędny do wzrostu i poprawy w różnych aspektach życia, w tym w obszarach osobistych, zawodowych i behawioralnych. Informacje zwrotne i późniejsza korekta błędów są niezbędne, aby ludzie mogli się rozwijać i wyróżniać w dowolnej dziedzinie lub działalności. We wszystkim, co robisz, ważne jest, aby otrzymywać informacje zwrotne. Powiedzmy, że zakładasz witrynę internetową do sprzedaży maści przeciw łysieniu, nie ma nauczyciel, który przekaże ci prawdziwą informację zwrotną, musisz stworzyć informację zwrotną, codziennie obliczając, ile osób kupiło, ile weszło na stronę i ile cię to kosztowało. Wtedy masz coś do pracy, koszt na kupującego w witrynie, podobnie jak liczba kupujących, to dobre ilościowe informacje zwrotne. W przypadku niektórych zawodów lub czynności, takich jak jazda na deskorolce, opinie są łatwo widoczne. Na przykład, jeśli deskorolkarz nie wykona prawidłowo triku, może natychmiast odróżnić swój występ na podstawie wyniku. Ta wyraźna informacja zwrotna pozwala im dostosować technikę i spróbować ponownie, co ostatecznie prowadzi do poprawy. Są jednak obszary, w których informacja zwrotna może nie być tak prosta, jak na przykład poker. W takim przypadku gracz może podjąć strategicznie poprawną decyzję, która ze względu na element losowy zakończy się przegraną. W rezultacie określenie, które aspekty ich zabawy wymagają poprawy, może być trudne. Zaszczepienie potrzeby informacji zwrotnej i wprowadzanie poprawek u dzieci jest niezbędne dla ich wzrostu i rozwoju. Tak działa nasz mózg, potrzebuje informacji zwrotnej, aby się uczyć. Dotyczy to nie tylko ich zajęć akademickich, ale także ich zachowania i umiejętności społecznych. Ucząc dzieci uważności na informacje zwrotne i gotowości do wprowadzania poprawek, wyposażamy je w narzędzia niezbędne do ciągłego doskonalenia przez całe życie. W idealnym przypadku system edukacji powinien działać w oparciu o zasadę informacji zwrotnej i korygowania oraz umożliwiać ciągłe doskonalenie dla studentów wszystkich poziomów. Niestety, nie zawsze tak jest. System często nie zapewnia spójnej i znaczącej informacji zwrotnej, zwłaszcza gdy uczniowie przechodzą do wyższych klas i kontynuują studia specjalne. W dobrze funkcjonującym systemie edukacji uczniowie otrzymują ciągłą informację zwrotną, która pozwala im identyfikować słabe strony i doskonalić swoje umiejętności odpowiednio. Dobrym ćwiczeniem dla studentów, aby nauczyć się tworzyć mechanizm z ilościową informacją zwrotną, jest tydzień wykładów. Codziennie studenci idą na górę i rozmawiają przez 5 minut na określony temat, dostają oceny i informacje zwrotne od reszty klasy i następnego dnia wszyscy poprawiają i znowu pójdą w górę, także po tygodniu powinieneś zobaczyć i obejrzeć oceny. Każdego dnia dziecko widzi ważoną ocenę z zajęć i komentarze, a następnego dnia powinno się poprawić. To jest właśnie mechanizm doskonalenia, który sprawdza się w każdej dziedzinie życia. Dodatkowo pedagodzy i administratorzy monitorują postępy uczniów, aby zidentyfikować potencjalne luki w programie nauczania lub metodach nauczania i wprowadzić niezbędne korekty. Przyjmując podejście oparte na informacjach zwrotnych, system edukacji może lepiej służyć uczniom, wspierając trwającą całe życie miłość do nauki i umiejętność dostosowywania się do nowych wyzwań. Systemy sztucznej inteligencji, AI, podobnie jak szczęśliwy sposób uczenia się ludzi, również polegają na informacjach zwrotnych i korekta w celu poprawy ich wydajności. Często osiąga się to poprzez proces zwany treningiem, w którym modele sztucznej inteligencji są zasilane danymi i otrzymują informacje zwrotne na temat swoich wyników. Oto kilka przykładów. Uczenie nadzorowane, w tego rodzaju uczeniu maszynowym model AI otrzymuje oznaczone dane, pary wejście-wyjście, i uczy się przewidywać lub podejmować decyzje na podstawie informacji zwrotnych, które otrzymuje podczas szkolenia. Przykład, model sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazów otrzymuje zestaw oznaczonych obrazów, na których uczy się rozpoznawać obiekty na obrazach na podstawie dostarczonych im prawidłowych etykiet. Uczenie ze wzmocnieniem, w tym podejściu agent sztucznej inteligencji uczy się poprzez interakcję ze swoim otoczenia i otrzymywania informacji zwrotnej w postaci nagród lub kar w oparciu o swoje działania. Przykład, system sztucznej inteligencji do gry w szachy otrzymuje informacje zwrotne w postaci wygranych lub przegranych partii, co pozwala mu dostosować strategię i poprawić się w czasie. Książką, która doskonale to wyjaśnia, jest Szczyt Andersa Ericssona i powinna być zorientowana na ucznia. Nauczyciel potrzebuje pulsu i został zatrudniony. Problem nie leży w budżecie, tylko w zarządzaniu. Mniej nauczycieli i więcej pieniędzy. Dobrzy nauczyciele przynoszą dobrych nauczycieli, a także utrzymują ich w systemie. Wszyscy szukamy dobrych ludzi wokół nas. Kiedy menedżerowie edukacji są z dziedziny analitycznej, edukacja przeskoczy o jeden poziom. Weźmy na przykład fizyka, który ulepsza metody nauczania fizyki. Carl Wieman jest znanym fizykiem i naukowcem, który poświęcił znaczną część swojej kariery na zmianę nauczania fizyki. Jako laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki 2001, Wieman jest nie tylko znakomitym naukowcem, ale także żarliwym orędownikiem poprawy sposobu nauczania fizyki w szkołach i na uniwersytetach. Jego badania koncentrują się na praktykach nauczania opartych na dowodach i stosowaniu aktywnych technik uczenia się w celu lepszego zrozumienia przez uczniów pojęć fizycznych. Badania Wiemana dotyczące nauczania fizyki doprowadziły do kilku kluczowych odkryć i zaleceń. Jednym z głównych założeń jego pracy jest znaczenie odejścia od tradycyjnych metod nauczania opartych na wykładach, które często nie angażują studentów i nie promują głębokiego zrozumienia. Zamiast tego Wieman opowiada się za stosowaniem aktywnych strategii uczenia się, które zachęcają uczniów do krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i stosowania swojej wiedzy w rzeczywistych kontekstach. Aby to osiągnąć, Wieman opracował i promował stosowanie interaktywnych technik nauczania, takich jak tutoring rówieśniczy, który jest obowiązkowym modelem myślenia dla szkół. Pozwól uczniom z wyższych klas uczyć niższych klas, a także zajęcia grupowe w celu rozwiązywania problemów. Metody te mają na celu skuteczniejsze zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i wspieranie głębszego zrozumienia pojęć fizycznych. Co więcej, pomagają stworzyć bardziej integracyjne środowisko uczenia się, ponieważ uczniowie z różnych środowisk mogą aktywnie uczestniczyć i wnosić swój wkład w proces uczenia się. Badania Wiemana podkreśliły również znaczenie budowania modeli mentalnych uczniów w nauczaniu fizyki. W przypadku modeli konstrukcyjnych ważny jest lemat, a nie informacja. Zapewniając uczniom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i dając uczniom możliwość zastanowienia się nad swoją nauką, nauczyciele mogą wspierać rozwój swoich uczniów i rozwiązywać błędne przekonania, zanim się utrwalą, pomagając im budować mentalną reprezentację fizyki, a także stopniowo uczyć się na podstawie coraz bardziej złożonych problemów. W dzisiejszej szkole nie ma zrozumienia dla znaczenia modeli mentalnych uczniów i warunków progowych ich konstruowania, drobne problemy, szybka informacja zwrotna, poczucie sukcesu, inspiracja prawdziwym światem, rosnąca trudność i ciągłe odchodzenie od komfortu strefa. Oprócz badań nad strategiami nauczania, Weiman był zwolennikiem wykorzystania technologii edukacyjnych w klasie. Opracował i wspierał wykorzystanie symulacji komputerowych, znanych jako FET Interactive Simulations, aby pomóc uczniom wizualizować i badać koncepcje fizyczne. Te symulacje pozwalają uczniom manipulować zmiennymi i obserwować efekty, promując w ten sposób głębsze zrozumienie podstawowych zasad. Trochę tytułu dla najważniejszej części tutaj. Okazuje się, że u dzieci temperament i słuchanie wpływają na słownictwo. Zasadniczo oznacza to, że charakter dziecka wpływa na umiejętności poprzez trening, a nie przez ogród słownictwa. W grze gracze z wysokim IQ mają przewagę na początku, ale tylko na początku, później to już tylko trening godzin. Pomyśl o tym przez chwilę, to ciekawe, bo dla pracy oznacza zatrudnianie pracownika z największą chęcią do nauki, a nie pracownika z największą wiedzą. Przepowiednia się spełnia, gdy mówią, nie jesteś dobry z matematyki, a prawdy nie trzeba mówić. Uczeń czuje się osamotniony w swoich zmysłach, gdy nauczyciel nie sądził, że ma szansę i to jest największy problem. Nawet starsze dzieci wiedzą, jak uzyskać wskazówki, gdy nie są doceniane, a potem zatacza się błędne koło, w którym nie docenia siebie. Wtedy uczeń nie ma ochoty ćwiczyć ani uczyć się, bo to niczego nie zmieni, jest problem z tym. Najważniejszy mentalny model nauczania dzieci, który będzie im towarzyszył w dowolnej dziedzinie, jest jednym z najprostszych. Ćwiczyłem z przemyślanym treningiem, a potem zrobiłem postęp. Jest to model sukcesu, który w zasadzie mówi, że postęp, zdolność nie jest genetyczna lub zależy od losu, raczej zależy od samego człowieka i tego, czy będzie trenował. Często recytuję to moim dzieciom i konfrontuję je. Ich odpowiedź zwykle brzmi, ale jak mogę być zawodowym koszykarzem, kiedy jestem niski, a potem odpowiadam im, wzrost to nie umiejętność, to cecha fizyczna. Jeśli dziecko ma ten model w głowie, zrobi wysiłek i zrobi postępy w każdej dziedzinie, od matematyki, przez taniec, po piłkę nożną czy quiz z lwem. To model, który pomaga odnosić sukcesy w innych dziedzinach. Gdyby był ogród, w którym można by się wyróżniać na boisku, to najlepsi młodzi tenisiści zawsze kończyliby na czołówce świata, a tak nie jest. Te powiedzieć od młodych graczy, kto będzie światowej klasy tenisistą. Tom Brady, jeden z najlepszych piłkarzy wszechczasów, został wybrany z numerem 199 z 254 w drafcie, co oznacza, że nie był jednym z najlepszych z najwyższych umiejętności, latami i przemyślanym treningiem doszedł na sam szczyt. Spędził całe swoje życie trenując i doskonaląc swoje umiejętności, trenował celowo z informacją zwrotną z każdego meczu, jestem pewien, że inni nawet się do tego nie zbliżają. Poprawił też swoją dietę i całe swoje życie. Tom Brady jest znany ze swojej ścisłej diety, rutyny snu i wyborów dotyczących stylu życia, które jego zdaniem przyczyniły się do jego długowieczności i sukcesów w NFL. Brady przyjął holistyczne podejście do utrzymania zdrowia i wydajności, które obejmuje połączenie odpowiedniego odżywiania, snu i treningu fizycznego. Niektóre kluczowe aspekty jego diety to sen. Brady podkreśla znaczenie odpowiedniego, wysokiej jakości snu dla wspomagania regeneracji i ogólnego stanu zdrowia. Zwykle dąży do co najmniej od 8 do 9 godzin snu każdej nocy i utrzymuje regularny harmonogram snu. Ćwiczenia i regeneracja. Brady stosuje spersonalizowany program treningowy, który koncentruje się na sile funkcjonalnej, elastyczności i mobilności. Do swojej rutyny włącza taśmy oporowe, ćwiczenia elastyczności i jogę. Brady traktuje również priorytetowo metody regeneracyjne, takie jak masaż, owijanie pianą i krioterapia, w celu zmniejszenia stanu zapalnego i bolesności mięśni. Styl życia. Oprócz diety i ćwiczeń, Brady prowadzi zdyscyplinowany tryb życia, który wspiera jego karierę. Obejmuje to ograniczenie spożycia alkoholu i kofeiny, zmniejszenie narażenia na toksyny środowiskowe oraz nadanie priorytetu czasowi z rodziną i przyjaciółmi dla dobrego samopoczucia emocjonalnego. Przestrzegając ścisłej diety, rutyny snu i wyborów dotyczących stylu życia, Tom Brady był w stanie utrzymać wysoki poziom występów przez całą swoją długą karierę, wbrew oczekiwaniom. Jak na rozgrywającego NFL w jego wieku. Ale jest tutaj, wielkie ale, Krytyczny nie jest czas treningu, ponieważ wielu pokerzystów bije się po głowach przegranymi przez całe życie, mimo że grają całymi dniami, nie budują sobie nowych mentalnych modeli gry, nie poprawiają błędów i nie otrzymują informacji zwrotnej. Oczywiście nie dotyczy to tylko pokera, są to największe umiejętności na świecie, 95% nie trenuje celowo i dlatego utknęło. Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy wiedzą, czym jest trening intencjonalny. Mam nadzieję, że jesteś teraz jednym z nich, jeśli udało ci się przetrwać tak daleko. Niejednokrotnie trzeba wziąć trenera do pomocy w ukierunkowanym szkoleniu, a kiedy już wszystkiego się od niego nauczysz, weź nowego nauczyciela lub trenera. Dywidendy są dobre, wykształcenie jest najlepszą miarą przyszłości kraju i rodziny. Jedyne miejsce, gdzie inwestycja jedna szekla może zwrócić 100 szekli z dywidendą. Edukacja daje ludziom to, za czym tęsknili od tysięcy lat, wolność. Ale tutaj chodzi o wolność myśli, a przy pomocy wolności myśli łatwo osiągnąć wolność fizyczną. Być wolnym w naszym kraju, głosi hymn. Wartości są budowane, gdy istnieje zrozumienie, w jaki sposób poprawiają życie. Krytyczną częścią edukacji jest zarządzanie, możesz o tym przeczytać tutaj, zarządzanie i inwestycje z wolną myślą. Edukacja dla żydowskich uczniów Tanachu jest ważna dla przekazywania wartości nawet studentom, którzy są całkowitymi heretykami. Edukacja żydowska jednoczy nas jako naród w państwie żydowskim. Duch Orła opowiada się za wolnością, życzliwością i skromnością, wartościami, które są ważne dla wszystkich do przyswojenia. Dobrzy nauczyciele przynoszą dobrych nauczycieli. We wszystkich systemach, które mają ludzi, obowiązuje ogólnie obowiązująca zasada. Znakomici nauczyciele przynoszą doskonałych nauczycieli, a mierni nauczyciele przynoszą przeciętnych nauczycieli i poniżej. Dzisiaj w systemie edukacji w Izraelu rozpowszechniła się miernota i poniżej, a to oczywiście przedostaje się z kierownictwa Ministerstwa Edukacji na pole. Jak powstaje Meir Har Zion, ludzie dorastają w domach, w których ustalone są ramy zasad. Są założenia i zwykle nie zadaje się zbyt wielu pytań, ale akceptuje się rzeczywistość, takie jest jedzenie, jakie się je, takie powinny być domy, takie są dobre zawody i tak dalej. Większość dzieci też nie dorasta samodzielnie, to znaczy wkracza w istniejącą rzeczywistość i ustalone ramy zasad. Te rzeczy w rzeczywistości pozbawiają dzieci szkolenia niezbędnego do bycia pionierami. Odważny wojownik, Meir Har Zion, mówi, że jako dziecko dosłownie spacerował po całym kraju i samotnie jeździł na wycieczki, praktykował samodzielność i łamanie zasad, więc nic dziwnego, że był wyjątkowy i wyjątkowy, nie był urodził się w ten sposób, trenował do tego nie wiedząc o tym. Oprócz bycia pionierem trzeba być osobą, która czyta książki. Nie spotkałem wizjonera, który nie byłby osobą książkową. Herzl, Ben Gurion, Begin, Golda, Franklin, Żabotyński, Elon Musk, Einstein, Jefferson byli ludźmi książek. Nie twierdzę, że to właściwa droga, próbuję wyjaśnić, dlaczego jest tak mało liderów, przedsiębiorców i dyrektorów generalnych z wizją i przełomami. Liderzy muszą być również charyzmatyczni, a także mieć szczęście i zdolności marketingowe, aby osiągnąć szczyt. Ale to wszystko nie wystarczy, czegoś jeszcze brakuje, zwykle potrzebne jest też trudne dzieciństwo, takie, które sprawia, że marzysz o innej przyszłości, a potem ćwiczysz wyobrażanie sobie innej przyszłości. Do tego wszystkiego trzeba być przyzwoity i uczciwy, a potem zostaniesz samotny, to wszystko się ułoży i będzie miało miejsce. Dochodzimy do wniosku, że to są naprawdę samotni ludzie, ale oni istnieją i są w nas, musimy szukać ich iskierki w wolności myślenia i zarabiania na nich. Więc następnym razem, gdy twoje dziecko będzie chciało zbudować dom na drzewie lub wykopać tunel do domu sąsiada, pozwól mu. Druga inteligencja, popraw samomyślenie. Arytmetyka jest jak druga inteligencja. Rachunek różniczkowy pomaga nam budować poprawne modele rzeczywistości. Bez matematycznego treningu mózgu w dzieciństwie niemożliwe jest zbudowanie odpowiednich modeli umysłowych w życiu dorosłym, dlatego ważne jest, aby uczyć dzieci matematyki, rachunków, od najmłodszych lat we wszystkich placówkach oświatowych, a tym bardziej, aby ćwiczyły w domu. Gdy z zadowoleniem doskonalimy samo myślenie, tak naprawdę oszukujemy wszystkie nasze możliwości do pewnego stopnia. Odliczenia, ile kosztuje cukierek z VAT, powrzucanie koszykówki do kosza, to obliczenie zwielokrotnia szaloną moc. Siła matematyki tkwi w całkowaniu z świata poprzez informacje i modele, aby w połączeniu z rozsądkiem podejmować znacznie lepsze decyzje. Nie przez przekonanie siebie, że mam rację, ale przez wielokrotne kręcenie kołem i mierzenie wyników. Ważne jest, aby delikatnie definiować problemy, ale rozwiązywać je z mocą. Przykład modelu mentalnego, kiedy zdrapuję los na loterię, moje szanse na wygraną nie zmieniają się, jeśli ktoś inny zgarnął los przede mną. Model stojący za tym stwierdzeniem, nie ma zmiany prawdopodobieństwa wygranej lub przegranej, jeśli wyciągnę taką czy inną kartę, należy położyć nacisk na te przedmioty, które poprawiają myślenie i podejmowanie decyzji, arytmetyka, drugi język, czytanie teoretyczne, w tym gazety, i fizyki. Przeczytaj więcej o zaletach drugiego języka tutaj drugi język trzecia inteligencja badania pokazują, że osoby posługujące się dwoma językami uzyskują lepsze oceny w testach na inteligencję. Oczywiście uzyskanie prostszej inteligencji z drugiego języka to duży zysk przy niewielkim wysiłku, dokładnie to, czego szukamy, przynajmniej ja tego szukam. Dwie opcje w tym samym czasie. Drugi język sprawia, że dużo myślimy swobodniej i nieszablonowo na dany temat, ponieważ mózg przyzwyczaja się do używania zawsze dwóch opcji dla każdego odpowiedniego języka. Różne badania wykazały, że drugi język poprawia nasze myślenie. Interesujące jest to, że imigranci zwykle posługują się drugim językiem, co prawdopodobnie pomaga im odnieść sukces, zwłaszcza w krajach o równych szansach, takich jak USA. Angielski lub jakikolwiek inny język, najlepiej angielski, jest w rzeczywistości mnożnikiem siły, ponieważ poprawia całe nasze myślenie, a nie tylko na określony temat, jakbyśmy zapamiętywali coś z historii, co nie poprawia samego myślenia. Język oprogramowania to język oprogramowanie język jest jak język do wszystkiego, poprawia też samo myślenie. Komputer jest dla nas jak drugi mózg, zwłaszcza jeśli wiemy, jak tworzyć oprogramowanie lub korzystać z arkusza Google, dla weteranów wśród nas Excel, poprawnie i oczywiście prawidłowe użycie Search i HAD znacznie zwiększa naszą zdolność myślenia i rozszyfrowywania. Ważne jest, aby nauczyć dzieci, jak prawidłowo je obsługiwać, aby podnieść inteligencję dziecka w zakresie współdzielenia maszyny. Bramą do świata wiedzy jest język angielski. Większość literatury fachowej na świecie jest napisana w języku angielskim. Każdy przedmiot studiowany na poziomie magisterskim jest prawie w całości w języku angielskim. Dlatego jest ogromna zaleta dla tych, którzy mówią po persku i oczywiście lepiej, żeby był to angielski. Aby móc swobodnie myśleć, musimy mieć wiedzę, a większość wiedzy na świecie jest w języku angielskim. Większość najważniejszych książek, które przeczytałem, jest w języku angielskim. Słowa, które nie są w twoim pierwszym języku, jednym z powodów, dla których drugi język poprawia samo myślenie, jest to, że otrzymujemy słowa, które w ogóle nie są w naszym głównym języku, a potem daje nowy sposób myślenia. Powiedzmy, że hebrajski tak naprawdę nie ma słów minimum i maksimum, podczas nauki angielskiego w rzeczywistości dodaje wiele nowych form myślenia do naszego schematu myślenia, poprawia samo myślenie. Również w języku programowania są nowe słowa, które faktycznie jeszcze bardziej powiększ zestaw narzędzi, na przykład if then lub j równa się 100, co oznacza umieszczenie wartości w zmiennej, tworzymy w mózgu słowo dla idei, a następnie wyciągamy tę ramę w dowolnym procesie myślowym, który tego potrzebuje. W Stanach Zjednoczonych wśród dzieci w wieku od 4 do 17 lat wzrósł on z 7,8% w 2003 roku do 9,5% w 2007 roku i do 11,0% w latach 2011-2012. Wskazuje to na stały wzrost wykrywalności ADHD na przestrzeni lat. Najbardziej oczywistą rzeczą jest to, że dzieci są stale badane pod kątem wszelkiego rodzaju zaburzeń, a kiedyś były badane rzadziej. Druga sprawa to dieta, którą wiele dzieci otrzymać, co powoduje, że zachowują się dziwnie. Wiadomo, że odżywianie wpływa na nasz sposób myślenia, a zwłaszcza na dzieci. Widzę moje dzieci, kiedy są hałaśliwe i nieszczęśliwe, pytam żonę, czy jadły cukier, a odpowiedź zazwyczaj brzmi tak. Nie potrzebujesz tutaj badań. Badania wykazały, że niektóre pokarmy i wzorce żywieniowe mogą być związane z ADHD, zespołem deficytu uwagi i innymi problemami behawioralnymi lub psychicznymi u dzieci. Dodatki do żywności i sztuczne barwniki. Niektóre badania wykazały potencjalny związek między dodatkami do żywności, sztucznymi barwnikami i objawami ADHD u dzieci. Metaanaliza opublikowana w 2012 roku w czasopiśmie Pediatrics wykazała niewielki, ale znaczący związek między sztucznym barwnikiem spożywczym a nasileniem objawów ADHD u dzieci. Przykłady takich dodatków obejmują benzoesan sodu i sztuczne barwniki, takie jak czerwony 40 i żółty 5. Jednak nie wszystkie dzieci z ADHD mogą być wrażliwe na te dodatki i potrzebne są dalsze badania, aby ustalić określony związek przyczynowy. Konsumpcja została powiązana z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym otyłością, cukrzycą typu 2 i problemami z zębami. Niektóre badania wykazały również potencjalny związek między wysokim spożyciem cukru a objawami ADHD lub innymi problemami behawioralnymi u dzieci. Badanie opublikowane w 2011 roku w Journal of Attention Disorders wykazało pozytywny związek między wysokim spożyciem cukru a objawami ADHD. Jednak związek między cukrem a ADHD wciąż nie jest w pełni zrozumiały i potrzebne są dalsze badania. Niektóre wzorce żywieniowe, takie jak dieta zachodnia, która zawiera przetworzoną żywność, rafinowane cukry i tłuszcze niezwierzęce, zostały powiązane z gorszym zdrowiem psychicznym wyniki u dzieci. I odwrotnie, zdrowsza dieta, taka jak dieta śródziemnomorska, bogata w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i chude białka, została powiązana z lepszym zdrowiem psychicznym. Badanie opublikowane w 2017 roku w The Lancet Psychiatry wykazało, że interwencje żywieniowe mogą poprawić wyniki w zakresie zdrowia psychicznego, w tym objawy ADHD u dzieci. Niedobory żywieniowe. Niektóre badania wykazały, że niedobory określonych składników odżywczych, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, żelazo, cynk, magnez i witamina D mogą być związane z objawami ADHD i innymi problemami behawioralnymi lub psychicznymi u dzieci. Na przykład badanie z 2005 roku opublikowane w Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology wykazało, że suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 może złagodzić objawy ADHD u dzieci. Należy jednak pamiętać, że suplementacja powinna odbywać się pod nadzorem lekarza, ponieważ nadmierne spożywanie niektórych składników odżywczych może również powodować negatywne skutki. Przeczytaj tutaj, czym jest darmowe odżywianie i dlaczego jest odpowiednie dla człowieka. Najważniejsze w dzisiejszych czasach jest to, że każdy patrzy głównie na siebie i dlatego tak ważna jest dziś skromna edukacja. Moja dusza jest dla każdego jak kurz, to pozwala myśleć bez ego i wywyższania się, a to właśnie pomaga iść naprzód w życiu, aby podejmować decyzje w oparciu o dane i logikę bez ego. Chłopcy i dziewczęta. Separacja między chłopcami i dziewczętami w rzeczywistych przedmiotach w pierwszych klasach. Badania pokazują, że separacja między chłopcami i dziewczętami w pierwszych klasach szkoły zwiększa szanse na sukces dziewcząt ze względu na różnice między dziewczętami i chłopcami. Kropka. Nakłanianie ludzi do działania w kręgu, trudność lub ból więcej niż inne spojrzenie i badanie procesu więcej niż postęp, a nie w kręgu, trudność lub ból więcej niż obwinianie świata za problemy więcej niż rozpacz i bezczynność. Największe sukcesy odnoszą osoby, które działają w pierwszym kręgu, około 10% osób, ale korekta poprzez edukację jest możliwa, a nawet łatwa. Edukacja do doskonalenia, próba poprawy wszystkiego co możliwe i pójście do przodu nadaje sens. Doskonalenie odbywa się poprzez umiejętność słuchania krytyki, pozytywnego reagowania na nią i odpowiedniego korygowania opinii, uczyć podejmowania decyzji, aby uczyć, jak kierować prawidłowym procesem decyzyjnym oraz jak i dlaczego warto zmieniać zdanie w właściwa droga. Te umiejętności, których nie zdobędzie się bez studiów, zmienią oblicze społeczeństwa, jeśli większość zdecyduje się działać zgodnie z logiką. Nauczyć wszystkich uprzedzeń, z którymi się rodzimy, takich jak potwierdzanie tego, co wiemy, nieakceptowanie nowych faktów, które przeczą istniejącym opiniom, niepodejmowanie decyzji pod presją psychiczną, ponieważ są one oparte na emocjach i coraz więcej. D-interes, procent składany, kapitalizacja, to uniwersalne prawo, które dotyczy nie tylko inwestycji, jeden z cudów świata, a w edukacji jedno z najważniejszych praw. Kiedy zainwestujesz to, czego się nauczyłeś, dychanu, zainteresowanie, wraca do życia, wzrost umiejętności jest ogromny. Przykład z ekonomii, inwestycja 10,000, NIS na 25 lat przy oprocentowaniu 10% rocznie przyniesie 110,000, NIS. To 11 razy więcej pieniędzy. Przykład w karierze, kiedy każdego dnia uczysz się czegoś nowego, czytając, lub w jakikolwiek inny sposób, istnieje niezliczona ilość opcji uczenia się, które opierają się na nowej wiedzy, którą zdobyliśmy. Ten, kto się nie uczy, zawsze pozostanie w miejscu, w którym się zatrzymał. Kropka. Zasadniczo to zainteresowanie nauką może generować ogromne zyski. Reinwestuj to, czego się nauczyłeś, aby poprawić swoje umiejętności, tak robią mądrzy i odnoszący sukcesy ludzie. Nauka wideo, bo nie chcesz być papugą, w ostatnich latach rozwija się wyraźny trend, aby zasadniczo zmienić rolę nauczyciela. Zmiana ta wyraża się w skierowaniu nauczyciela na przewodnika po uczniach, a mniej na wykładowcę, który czyta z sylabusów i gotowych wypracowań metodą MAM, nauczyciel stoi i uczy. Metody takie jak odwrócona klasa, w której uczniowie uczą się przekazywanego materiału, etap, w którym przyswajają wiedzę, mogą być postrzegane jako filmowane, pisemne prace domowe i dopiero wtedy przychodzą na zajęcia i przeprowadzają etap ćwiczeń i dyskusji. Opracowano szereg innych metod, w tym edukację opartą na projektach, PBL, która rozwinęła się w HITECH High oraz stowarzyszenie ATIT Plus, które założyłem w 2013 roku wraz z moimi partnerami Danielem Kublerem. W stowarzyszeniu stworzyliśmy program Farma Technologiczna, w ramach którego uczniowie poznali materiały z pomocą małych grup badawczych, które wspólnie pracują nad rozwiązaniem problemu w gospodarstwie rolnym i z pomocą mentorów wymyślają prototyp, a na końcu przystąpili do ogólnopolskiego konkursu przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinach agrotechniki i zdobyli pierwsze 3 miejsca 3 lata z rzędu wraz ze znacznym kilkusetprocentowym wzrostem ilości dostęp do od 4 do 5 punktów z matematyki i rozszerzonych kierunków ścisłych. Zmiana była na tyle zauważalna, że w młodzieżowej wiosce Kenaton w 2013 roku tylko 2 uczniów ukończyło od 4 do 5 jednostek matematyki, a 3 lata później nastąpił wzrost o prawie 1000%. Zdaliśmy sobie sprawę, że przy pomocy pozytywnego modelowania, wraz z przywództwem doskonałych edukatorów i koordynatorów terenowych, takich jak Coral Beaton, późniejsza prezes stowarzyszenia, możliwe jest stworzenie fundamentalnej zmiany i pogłębienia badań naukowych, które są nie czytać dzieciom, ale faktycznie robić w terenie i motywować studentów do zdobywania rozszerzonych kierunków naukowych u boku doskonałych instruktorów. Mam wysokie zdolności dydaktyczne i małe grupy uczenia się. Pozwolenie uczniowi na bycie nauczycielem pozwala uczyć się z trener reprezentacji USA, który zastosował metodę w otwartej przez siebie szkole matematycznej. ATIT Plus, z ideą produkcji VBL, Video Based Learning lub po hebrajsku, Video Based Learning. Poszedłem w tym kierunku, bo pomyślałem, że gdybym był nauczycielem, nie chciałbym powtarzać cały czas planów lekcji jak papuga. Chciałbym zainwestować swój czas w sensowną edukację, pomagając słabym i pozytywnym modelowaniu, w którym pomagam tym, którzy naprawdę zmagają się z praktyką, obok tych w klasie, którzy potrafią biegać szybciej niż oni samodzielnie. Dobrze wynagrodzony w projekcie pilotażowym. Pilotaż był kontynuowany w 2022 roku z udziałem zwykłych nauczycieli w 8 szkołach, którzy nie otrzymali znacznego wynagrodzenia, w celu sprawdzenia, czy projekt jest trwały w skali krajowej. Nauczyciele w rozszerzonym programie pilotażowym wykazywali słabą motywację i niezdolność do inwestowania czasu, co doprowadziło do wniosku, że aby odnieść sukces na skalę krajową, Ministerstwo Edukacji powinno inwestować w produkcję wysokiej jakości filmów wideo ze wszystkich podstawowych przedmiotów z najlepszymi nauczycielami w Izraelu i naprawdę tworzą gwiazdy, wraz z technologiami uczenia się i uczenia się wokół wideo, które tworzą interaktywne doświadczenie. Dziś dzieje się tak głównie w iSchool i innych indywidualnych serwisach firm prywatnych. Naszym zdaniem, aby projekt się powiódł, Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno ogłosić przetarg firmom prywatnym, w którym przetarg zostanie podzielony na kilka firm produkcyjnych, a nie kontrolowany przez jedną firmę na rynku, taką jak firma giełdowa. Wszystko to wraz z dodatkową nagrodą za udane produkcje z obiektywną oceną, która dąży do narzędzi pomiarowych spełniających standardy wolnej myśli. W ten sposób nie musisz zatrudniać tylko zawodowych nauczycieli, ale możesz też zatrudnić uczniów i studentów wyższych klas, którzy będą tylko ćwiczyć na zajęciach, tak jak w akademii, gdzie praktykantami są studenci. Profesjonalny nauczyciel nadal będzie prowadził zajęcia, ale jego czas zostanie uwolniony, aby spojrzeć na wszystko z góry i zająć się słabszymi. Moim zdaniem ta metoda powinna być stosowana dopiero od 4 klasy, ponieważ młodsi uczniowie muszą mieć przed sobą nauczyciela i pracować nad wytrwałością i umiejętnością samodzielnego uczenia się. Nowa szkoła, aby przetestować wykonalność Coral Beaton, prezes stowarzyszenia, tworzy obecnie wraz z pedagogiem Fiodor Landau nową szkołę o nazwie Chaos, który stworzy pozytywny chaos w edukacji i będzie pierwszym tego rodzaju w Izraelu dla młodzieży z peryferii społecznych i ekonomicznych, która aspiruje do samodzielności i doskonałości. Szkoła zapewnia towarzyszenie i kontynuację od klasy 9 w warunkach akademickich i internatowych, poprzez służbę w wojsku do zwolnienia z wojska, a nawet na studiach i zatrudnieniu po wojsku. Szkoła będzie zupełnie inna niż szkoły, które istnieją dzisiaj, bardziej przypominając akademię niż szkołę, z zajęciami do wyboru i naciskiem na przedmioty podstawowe, matematykę i język angielski, dwujęzyczną szkołę, silnie powiązaną z firmami high-tech i zaawansowanymi przemysłu w tej dziedzinie. Coral, myślę, że konieczne jest rozróżnienie między uczeniem się, nabywaniem wiedzy a edukacją. Proces uczenia się nie jest oparty na miejscu i nauczycielu, można go przeprowadzić w dowolnym miejscu i czasie, niekoniecznie z nauczycielem fizycznym w klasie. Znaczący proces wychowawczy wymaga pozytywnego modelowania, wpajania nawyków i umiejętności, zmiany świadomości, potrzebna jest znacząca postać, czy to nauczyciel, czy inna dojrzała postać fizycznie obecna, wykuta relacja międzyludzka. Szkoła musi łączyć jedno i drugie, między tworzeniem maksymalnej indywidualności i efektywności w procesach uczenia się, a tworzeniem przestrzeni do sensownego działania z dojrzałymi postaciami, nauczycielem, kolegą lub inną postacią, która towarzyszy praktykantom. Zarówno nauczyciel, jak i uczeń nie chcą być papugami. Nauczyciel, już zrozumieliśmy dlaczego, uczeń nie chce tylko uczyć się na pamięć przez cały dzień. Większość tradycyjnego uczenia się do dziś opiera się na postrzeganiu ucznia jako pojemnika, który otrzymuje tylko w jedną stronę, zakładając, że podstawą wiedzy jest nauczyciel. Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje już coś przeciwnego. Musimy przełamać zależność od nauczyciela jako podstawy wiedzy i rozwinąć jak najwięcej niezależnych uczniów, video learning jako kryptonim wszelkiego niezależnego uczenia się, które nie jest oparte na nauczycielu. Poczytaj książkę, posłuchaj nagranego wykładu z zagranicy, sam poszukaj informacji, ucz się przez zabawę i tym podobne. Nauka we wspólnocie, genialny i prosty pomysł, który ma setki lat, że wspólnoty religijne i edukacja Tory robią to w sposób fenomenalny sposób od 3 roku życia w Hajdarze i państwowo-świeckiej edukacji może się od nich wiele nauczyć. Metoda uczenia się, metody uczenia się i podejście do rozwiązań, inteligencja jest często mylona z metodą lub podejściem do problemów. Porządek i organizacja przyczyniają się do zrozumienia stojącego przed nami problemu, niezależnie od inteligencji osoby rozwiązującej problem. W rozwoju oprogramowania najlepsi programiści to ci, którzy podchodzą do stojących przed nimi problemów w sposób ogólny z pewnym podejściem, gdy modelowane jest ich środowisko pracy i niekoniecznie są najmądrzejszymi programistami w organizacji. Dlatego tak ważne jest, aby w szkołach uczyć właściwego podejścia do różnych rodzajów problemów, co oczywiście obejmuje porządek, dogłębne zrozumienie problemu, uporządkowanie informacji i tym podobne. Program Jump Math Johna Mitona opiera się na przekonaniu, że każdy może doskonalić się w matematyce, jeśli zapewni się mu odpowiednie środowisko i zasoby do nauki. To innowacyjne podejście do nauczania matematyki było przedmiotem różnych badań, które miały na celu ocenę jego skuteczności. Jedno z badań przeprowadzonych przez dr Johna Pollocka z University of Toronto miało na celu ocenę skuteczności programu Jump Math w poprawie wyników matematycznych uczniów. W badaniu wzięli udział uczniowie klas od 3 do 6 i porównano ich osiągnięcia matematyczne przed i po uczestnictwie w programie Jump Math. Wyniki pokazały, że uczniowie, którzy uczestniczyli w programie, znacznie poprawili swoje wyniki z matematyki, średnio o 2,4 stopnia w ciągu zaledwie jednego roku. Inne badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Western Ontario i Wilfrid Laurier University dotyczyło wpływu program Jump Math dotyczący wiedzy matematycznej uczniów i pewności siebie. Badanie wykazało, że uczniowie, którzy uczestniczyli w programie, nie tylko wykazali poprawę wyników w matematyce, ale także zwiększyli pewność siebie w swoich umiejętnościach matematycznych. W randomizowanym badaniu kontrolowanym z 2016 roku naukowcy z University of California, Irvine, zbadali wpływ program Jump Math dotyczący osiągnięć matematycznych uczniów klas od 1 do 5. Wyniki wskazują, że uczniowie z grupy Jump Math osiągnęli lepsze wyniki niż ich rówieśnicy. W grupie kontrolnej, co wskazuje, że program skutecznie poprawia umiejętności matematyczne uczniów. Badania te dostarczają dowodów na to, że program Jump Math może prowadzić do znacznej poprawy wyników matematycznych i pewności siebie wśród uczniów. Dzięki rozbiciu złożonych problemów na łatwe do rozwiązania etapy, zapewnieniu ciągłej oceny i informacji zwrotnej oraz budowaniu pewności siebie dzięki sukcesom, podejście Jump Math umożliwia uczniom rozwinięcie solidnych podstaw matematycznych i pokonanie powszechnych barier związanych z lękiem przed matematyką. Sukces programu Jump Math potwierdza ideę, że dzięki odpowiednim narzędziom i wskazówkom każdy może uczyć się i osiągać doskonałe wyniki w matematyce. Część 10. Rodzina przekazuje wartości i osobisty przykład, a złą edukację w domu trudno naprawić. Dlatego tak ważne jest wychowanie do optymizmu i pozytywnego myślenia. Żeby robić wielkie i ważne rzeczy, trzeba marzyć, a żeby marzenia realizować, trzeba być optymistą. Polecam lekturę Rozkwitu Martina Seligmana. Na koniec każdego dnia zapytasz, co było dzisiaj dobrego? Część 10. W każdym człowieku jest część 10, która walczy ze zmianami i postępem za pomocą różnych wymówek. Naucz swoje dziecko, aby walczyło ze swoją częścią 10 i aby stale się doskonaliło, posuwało do przodu i zmieniało zdanie, gdy zmieniają się okoliczności. Ludzie, którzy rozmawiają o ludziach, którzy mówią o pomysłach. Ludzie ogólnie dzielą się na 2 typy. Typ, który lubi rozmawiać o pomysłach i opiniach oraz drugi typ, który lubi rozmawiać o ludziach i zakupach. Należę do pierwszego typu, zawsze bardziej interesowały mnie procesy i pomysły, które pomogłyby mi w rozwoju, niż słuchanie, co inni robią lub kupują dla siebie. Warto uczyć siebie i swoje dziecko, aby nie przejmować się tym, co inni mają, a czego nie mają, ale bardziej tym, jak dotarli tam, gdzie byli, jak się uczyć i na co spędzać czas. Bardziej interesujące jest na przykład to, jak Elon Musk dotarł do miejsca, w którym się znajduje, niż ile pieniędzy zarobił wczoraj. Swoją drogą, jedną z rzeczy, które powinny Cię zainteresować, jest to, że przeczytał setki książek teoretycznych, odkąd był dziecko, a to jest jeden z głównych czynników sukcesu. Drugim czynnikiem jest chyba niedostatek, który urósł, zajął się to jest dobre miejsce, uczyć się samemu, samouczyć się, większość dziedzin, w których się uczymy osiągnąć wysoki poziom, na przykład kompozycja, piłka nożna, oprogramowanie, matematyka, malarstwo, fotografia, stolarstwo i tym podobne, uczymy się sami z chęci rozwoju i ciekawości. Jest taki etap, w którym jeśli dziecko nie nauczy się samodzielnie, nie będzie w stanie go przejść, zazwyczaj takie pragnienie występuje u dzieci, które wyszły z jakiejś deprywacji, dlatego ważne jest, aby dzieci miały kontakt z nowościami i poprowadź ich w początkowym kierunku, a resztę pozostaw imionom czy analityka przynosi moralność, według wolnej myśli tak, ponieważ rozwija logikę. Rozum buduje moralność już w dzieciństwie, bo sumienie jest właściwie pragnieniem niewyrządzania krzywdy drugiemu człowiekowi. W ten sposób dzieci od najmłodszych lat budują swoje sumienie i moralność. Analityka faktycznie pomaga dziecku mierzyć, ale nie tylko liczby, ale i abstrakcyjne pojęcia. Pierwszy krok jest ważny, aby edukować dążenie do kontaktu z działaniem, a nie planować i planować, edukować, aby myśleć, że zmiana rzeczywistości jest możliwa, jeśli działamy. Pewien człowiek prosił codziennie przez kilka tygodni o wygraną na loterii, inaczej zbankrutuje. Codziennie przychodził i prosił o wygraną na loterii. Ostatniego dnia dosłownie błagał, muszę wygrać na loterii, dlaczego nie pozwolisz mi wygrać? Wtedy usłyszał głos, nie ma problemu, ale najpierw trzeba kupić bilet. Walczyć z zazdrością, porównywać się tylko do siebie z przeszłości, a nie do innych, którzy zawsze będą mądrzejsi, ładniejsi, zabawniejsi czy bogatsi. Nie pożądaj. Ważne jest, aby edukować dokładnie odwrotnie niż tego, czego uczą portale społecznościowe, czyli stale patrzeć na innych, wręcz przeciwnie, patrzeć na siebie, a poprawisz się. Czyny są warte tysiąca słów, osobisty przykład w każdej dziedzinie życia, w której chcesz nauczyć sposobu postępowania, na przykład chęć przyjmowania krytyki, skromność, poprzez osobisty przykład, minimalizm, poprzez osobisty przykład. Nie kupuj tysiąca rzeczy. Tylko to, co jest potrzebne czytanie w rodzinie, łatwiej uczyć czytania, gdy wszyscy czytają w tym samym czasie lepsze są książki non-fiction i biografie. Czyny i słowa są równe, aby pokazać własnym przykładem i wyjaśnieniami, że słowo ma moc i należy robić to, co mówisz i mówić to, co robisz, na przykład w naszym domu, jeśli ja lub moja żona obiecujemy coś dzieciom, zawsze być wykonane, słowo to słowo, ale tego samego oczekujemy od dzieci. Przykład w czynach, a nie w słowach. Naucz się dawać i otrzymywać szczerą informację zwrotną. Jednym z problemów ludzi jest to, że nie akceptują krytyki i postrzegają ją jako osobistą krzywdę. Bardzo lubię pytać ludzi i przyjaciół o ich opinie na wiele tematy i często spotykam się ze strachem przed krytyką. W końcu po to proszę, by przyjmować krytykę, to jedyny sposób, w jaki mogę się poprawić, zwłaszcza w biznesie. Pomyślałem o nazwie PLUS 500 podczas podróży do Indii, kiedy był ze mną mój partner i przyjaciel Gal, oczywiście zapytałem go na schodach, co sądzisz o tej nazwie? Powiedział mi, świetne imię, znam go i jeśli uważał, że to zła nazwa, powiedziałby po prostu, gówno, co za imię, zapisałem to imię w kawiarni w Indiach. Jeśli ktoś powie coś złego o twoim pomyśle, to nie na ciebie. Jeśli do niego wejdziesz, nie usłyszysz już od niego prawdziwej krytyki, a to jest dla ciebie bardzo złe. Zła krytyka pomysłu jest dla ciebie świetna, więc jeśli pomyślisz o tym swobodnie i zobaczysz, że ma rację, zaoszczędzisz wiele niepotrzebnej pracy. Twoje myśli i idee wymagają szczerej krytyki ze strony otoczenia, w przeciwnym razie będziesz jak Saddam Hussein lub inni, którzy nie rozumieją otaczającej ich rzeczywistości. Edukuj swoje dziecko tak, aby prosiło o szczerą krytykę i dawało szczerą krytykę. Grzeczność rodzi piękno. Edukacja dla grzeczności, kiedy pomyślisz o innych, zachodzą ogromne procesy nawet na szczeblu państwowym. Małe rzeczy ostatecznie wpływają na duże rzeczy. Kraje najbardziej uprzejme są też najczystsze, Japonia, Skandynawia i inne, grzeczność przynosi wspaniałe produkty i piękny kraj. Uprzejmość jest często uważana za zwykłą etykietę społeczną, ale jej wpływ wykracza daleko poza uprzejmości i dobre maniery. W rzeczywistości uprzejmość może być siłą napędową rozwoju wspaniałych produktów i pięknego kraju. Oto kilka powodów, plus współpraca i innowacje. Uprzejmość sprzyja pozytywnemu i pełnemu szacunku środowisku, zachęcając ludzi do współpracy i swobodnego dzielenia się pomysłami. Ten duch współpracy owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami i wysokiej jakości produktami, które odpowiadają na szeroki zakres potrzeb i preferencji. Plus zadowolenie obywateli, uprzejmi i uprzejmi pracownicy mają tendencję do lepszej obsługi klienta, rozumienia i przewidywania potrzeb swoich klientów. Prowadzi to do zwiększonego zadowolenia i lojalności klientów, a ostatecznie do wzrostu popytu na produkty i usługi, plus przyciąganie talentów i inwestycji. Uprzejme i pełne szacunku środowisko biznesowe przyciąga utalentowanych profesjonalistów i inwestorów z całego świata. Ten przepływ talentów i inwestycji przyczynia się do rozwoju zaawansowanych produktów, usług i infrastruktury, ostatecznie poprawiając ogólne piękno i dobrobyt kraju, plus harmonia społeczna. Uprzejmość pomaga stworzyć harmonijne społeczeństwo, w którym ludzie są bardziej skłonni do wzajemnego szacunku i wsparcia. Ta spójność społeczna ułatwia społecznościom współpracę w celu poprawy ich środowiska i zachowania naturalnego piękna. Plus świadomość ekologiczna, grzeczne społeczeństwo ma tendencję do cenienia szacunku nie tylko dla siebie nawzajem, ale także dla środowiska. Ta zbiorowa świadomość zachęca do rozwoju przyjaznych dla środowiska produktów i zrównoważonych praktyk, które przyczyniają się do piękna i ogólnego dobrobytu kraju. I polecić kraj, w którym czują się szanowani i doceniani. To wzmacnia branżę turystyczną, która z kolei wspiera ochronę miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz podkreśla piękno kraju. Plus rozwiązywanie konfliktów, uprzejmość jest niezbędnym elementem skutecznej komunikacji, która pomaga rozwiązywać konflikty w bardziej polubowny sposób. Prowadzi to do alokacji zasobów i lepszego podejmowania decyzji, co skutkuje efektywnym rozwojem i utrzymaniem infrastruktury i przestrzeni publicznych. Prawdziwa niezależność to wolność, to, co wydaje się być niezależnością, jest bardziej własnością dziecka w jego czasie i jego decyzjach, to jest coś innego od niezależności, to większa autonomia nad światem dziecka, zaufanie do niego, bo czuje dokładnie, kiedy mu ufa. Termin, zatrudnianie dzieci, nie jest uznawany przez plemiona, ponieważ dzieci mają swój czas i program, tym bardziej poprawna definicja to wolność, dawanie wolności, a nie kontrolowanie, tak jak nikt nie lubi być kontrolowany. Tak dorastałem, kontroluję swój czas i jestem zainteresowany i zajęty tym, czego chcę. Był taki czas, gdy miałam 4 lata, że nie chciałam iść do przedszkola, mama się zgodziła i kilka miesięcy nie chodziłam do przedszkola. Znajdź dziedzinę, w której chcesz dokonać czegoś wielkiego i szlachetnego, to pokazuje, że jest to dziedzina odpowiednia dla rodziców lub dzieci. Wolność dla dzieci ostatecznie prowadzi do pracy zespołowej, ponieważ na pewnym etapie dostrzegają, że muszą pracować w zespole, aby zrobić coś wielkiego i odnieść sukces. Tak też rozwinęli się ludzie, siłą homośpie jest współpraca, dlatego jest to kluczowa cecha. Rozwijają się u dzieci pomimo definicji, które są dziś umieszczane między domami, zjawisko, które nie istniało w Izraelu, ale szybko się rozwija. Dorastałem w domu, w którym od małego uczyliśmy się niezależności. Rodzice byli w pracy, mój ojciec Jakow, inżynier elektryk z Technion, przez wiele lat pracował u Rafaela i wracał do domu po 22 w nocy, a moja mama Naomi, która pracowała jako pracownik socjalny w służbie dziecku, wracała w popołudnie. Przygotowywaliśmy sobie jedzenie, sami jeździliśmy autobusem na zajęcia i w zasadzie robiliśmy, co chcieliśmy. Nie narzekasz ani nie jęczysz, ponieważ wszystko jest twoją odpowiedzialnością i nie chcesz utrudniać rodzicom. Codziennie w domu toczyły się walki o wszystko, od tabliczek czekolady po telewizor. Nauczyło mnie to samodzielnego radzenia sobie z jedzeniem, pieniędzmi, wrogami, tak czasami byłyśmy między braćmi. Nigdy nie musieliśmy zgłaszać, gdzie jesteśmy i kiedy wracamy. Była totalna swoboda i wsparcie, że mogliśmy zrobić wszystko. Pamiętam, że mój ojciec zawsze powtarzał, rodzina Gounen niczego się nie boi. To wciąż we mnie rezonuje i cały czas powtarzam też swoim dzieciom, rodzina Gounen niczego się nie boi. Niezależność to pozwalanie dziecku wychodzić samemu i bawić się z kolegami z sąsiedztwa, w USA nie ma to i tamto wpływa na rozwój dzieci, to jedna z wielkich zalet w Izraelu. To ogromna różnica, czy dziecko musi być podwożone do przyjaciół, czy dzieje się to samo. Czuwaj nad moimi dziećmi, gdy nie próbujemy kontrolować ich pragnień, one nie próbują kontrolować nas, ci, którzy dają wolność, wolność dostają. Niezależność dziecka powinna również wyrażać się w jego samodzielnym radzeniu sobie ze złością i frustracją, można to wyćwiczyć i zaleca się dać dziecku pełną samodzielność w radzeniu sobie z nimi, aby doprowadzić je do motywacji, a nie do rozpaczy. Wyjście z trudności i deprywacji, kiedy dzieci zrozumieją, że trudności i deprywacje są przeszkodami, które należy pokonać, a nie murami. Dobre rzeczy się dzieją. Dlatego ważne jest, aby pozwolić im poradzić sobie z nimi samemu i upewnić się, że mają nadzieję. Świetny artykuł o tym, co nauka ma do powiedzenia na ten temat. Trudność może też objawiać się niechęcią do wykonywania drobnych zadań w domu, ale ważne jest, aby zaczynać od małych zadań. W naszym domu najlepiej sprawdziło się przydzielanie każdemu dziecku roli podczas posiłku, jedno odwraca się od stołu i sprząta kuchnię, jedno zmywa naczynia, a trzecie po prostu odwraca się od stołu. Co tydzień role się zmieniają. Na początku będą narzekać, ale po mniej więcej tygodniu jest to dla nich całkowicie naturalne. Nie kończymy zadań miłymi słowami i nie kręcimy się w kółko, ale od razu do sedna, zabierz talerz do zlewu. Jedną z rzeczy, która pomogła mi wyjść z trudności, jest to, że zawsze widziałem poza natychmiastowy problem, zobaczyłem horyzont. Poza tym moi rodzice zawsze nie doceniali rozmiarów wyzwań i problemów, coś w stylu, wiem, że to trudne, ale na pewno sobie poradzisz. Pomaganie dzieciom jest ważne, ale tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebują pomocy, w przeciwnym razie lepiej pozwolić im spróbować samodzielnie. W plemieniu Yokotan, gdy dzieci uczą się chodzić, matki stają za dzieckiem, a ono czuje, że chodzi samodzielnie, w porównaniu do zachodnich rodziców, którzy stoją przed dzieckiem i trzymają go za ręce, można z tego wiele zrozumieć, nie da się odnieść sukcesu bez porażek. Opowiedz o niepowodzeniach i ich przyczynach. Dobrze jest ponieść porażkę, ale tak, aby zrozumieć, gdzie jest błąd i go nie powtarzać. Wykonywanie domowych obowiązków uczy samodzielności i wdzięczności, bo inaczej nie wiedzieliby, jak się ujawnić. Większość wiedzy i umiejętności dzieci zdobędą same, piękno polega na rozpoczęciu tego procesu. Charakter dziecka w końcu doprowadzi go do skupienia się na jednej sprawie i odrzucenia innej. Na przykład, otwórz konto bankowe dla dziecka i pokaż mu, jak wpłacać pieniądze i jak kupować akcje. Pamiętam, jak mój ojciec kupił mi Commodore po raz pierwszy, żebym mógł zobaczyć, jak działa nowy komputer osobisty. Zostaw symptom, aby rozwiązać problem, a nie symptom, to w zasadzie esencja wolnej myśli. Jeff Bezos, który zbudował firmę, która zmieniła sposób, w jaki ludzie robią zakupy, powiedział to mocne zdanie, nie usuwa się symptomu, lecz problem, który spowodował symptom, i to jest sekret sukcesu Amazona w ciągu ostatnich 20 lat. 12:33 na tym YouTubie. Co ważne, że rodzice naturalnie, dzieci chcą być niezależne. Dom, plany, biznes, zdrowie, nasze pragnienia z czasem stają się bałaganem lub zanikają, dlatego nieustannie musimy inwestować energię w ich aranżację, edukacja do porządku i nieakceptowania bałaganu jest kluczowa od najmłodszych lat. Życzliwość przekazywana jest pokoleniu dalej, ważne jest, aby pokazać to własnym przykładem. Dzieci kopiują to, co widzą i będą dorastać na tym, co widziały, tak nas stworzyła natura. Edukacja do czytania czy matematyki jest jak procent składany, poprzednią wiedzę inwestujesz w dodatkową wiedzę i zwrot jest niewyobrażalny, trudność, niedostatek i radzenie sobie z nimi są dobre dla budowania silnego charakteru i chęci doskonalenia się. Przedszkole. Edukacja w przedszkolu jest niezbędną podstawą nauki i rozwoju dzieci. Te wczesne środowiska edukacyjne nie tylko wspierają rodziny, zwiększając ich wysiłki edukacyjne, ale ważne jest, aby rozwijały miłość do natury i uznanie dla otaczającego nas świata. Poprzez zajęcia kształtujące charakter dzieci uczą się, jak ważna jest samodyscyplina, rozróżniają cele krótko- i długoterminowe. Ponadto edukacja przedszkolna zaszczepia poczucie patriotyzmu i miłości do ojczyzny, a także uczy podstawowych umiejętności społecznych takie jak uprzejmość, empatia i efektywna współpraca w zespole. Promując dobre nawyki żywieniowe, zachęca się młodych uczniów do dokonywania zdrowych wyborów, które przyczyniają się do ich ogólnego dobrego samopoczucia. Codzienne czytanie w przedszkolu pomaga dzieciom rozwijać umiejętności czytania i pisania oraz rozbudza miłość do książek. Ponadto te ramy edukacyjne podkreślają wartość minimalizmu i zadowolenia oraz uczą dzieci doceniania prostoty i znajdowania szczęścia w mniej. Wreszcie, przedszkola dają dzieciom możliwość nauki liczb, dzielenia i prostych działań arytmetycznych oraz kładą podwaliny pod ich umiejętności analityczne i przyszłe sukcesy w matematyce. Ludzie najbardziej lubią przebywać z przyjaciółmi, dzieci najbardziej lubią bawić się z dziećmi. To jest bardzo proste. Wynika to z setek tysięcy lat ewolucji, kiedy żyli w plemionach i jako dorośli musieli opiekować się sobą nawzajem, szkolenie w tym zakresie odbywało się u dzieci. Natura zbudowała nam mechanizm, który nagradza nas, gdy jesteśmy z przyjaciółmi. Nawet dorośli, najbardziej naturalne jest dla nich przebywanie w towarzystwie bliskich przyjaciół. We współczesnym społeczeństwie spotykasz się z przyjacielem najwyżej przez 4 godziny tygodniowo. W naszej przeszłości postrzegaliśmy plemiona jako 8 godzin dziennie z członkami plemienia i nie tylko. Jest to jeden z powodów, dla których plemiona nietknięte modernizacją są szczęśliwsze niż współczesny człowiek. Niektóre badania wykazały, że ludzie w społeczeństwach plemiennych mogą mieć stosunkowo wysoki poziom szczęścia i dobrego samopoczucia. Na przykład badania ludu Hadza w Tanzanii i ludu Cimen w Boliwii wykazały, że doświadczają oni wysokiego poziomu zadowolenia z życia i dobrego samopoczucia. Czynniki takie jak silne więzi społeczne, sensowna praca i głęboki związek z naturą są uważane za przyczyniające się do ich szczęścia, co nie jest brane pod uwagę w nowoczesnym budownictwie pełnym murów, a także w nowych dzielnicach. Również system edukacji nie jest w stanie odpowiednio temu zaradzić. Jedną z rzeczy jest to, żeby starsze dzieci uczyły młodsze, jest to jak najbardziej możliwe, ale nie jest realizowane w szkołach. Uczelnia szaleńczo promuje społeczeństwo, miejsce, które kształci inżynierów i liderów gospodarki. Studia programistyczne na wszystkich wydziałach, również w literatura, wszystkie kursy online, zmuś uczelnie, by pozwoliły wszystkim jednym jest dołączenie do studiów online, każdy wydział będzie miał kurs matematyki, praktyczna integracja z branżą w ramach studiów, zapewnienie możliwości integracji nowych firm z uczelni. Kursy podejmowania decyzji i zmiany poglądów, nie umiem pisać po hebrajsku, a ona jest moim zdaniem najlepszą nauczycielką na świecie, uczyła w Dolinie Krzemowej w szkole mojego syna. Moja żona i ja poszliśmy zobaczyć jej wykład. Po chwili zrozumiałem, dlaczego jest legendarną nauczycielką w Dolinie Krzemowej z tysiącami uczniów, którzy ją uwielbiają. Odpowiada z bezgraniczną pewnością siebie, z mądrym spojrzeniem i widać, że widziała już prawie wszystko. Podsumowując, ufała swoim uczniom, a to daje im siłę psychiczną, aby nie bali się uczyć. Podczas jej wykładu kupiłem już jej książkę na Audible, a moja żona zamówiła książkę drukowaną. W wykładzie Estera napisała, że najważniejsze jest wychowanie dzieci na samodzielność, zaufanie, życzliwość, współpracę i wzajemny szacunek. Niezależność to zaufanie dzieciom, nie udawanie, ale naprawdę, jak pozwolenie im odrabiać lekcje w wieku 6 lat, samo wstać do szkoły i wziąć odpowiedzialność za swój dzień. Polecamy lekturę książki chyba najlepszego nauczyciela na świecie, Estera Wojcicki. Na jednym z wykładów matki zapytały, co zrobić, jeśli moja córka chce iść do szkoły w podartych i rozdartych butach bez jedzenia. Estera uśmiechnęła się i odpowiedziała, czy jej to przeszkadza, czy zagraża? Matka zrozumiała bez dalszych wyjaśnień, żeby pozwolić dziewczynce odejść w ten sposób. To jej problem. I to jest właśnie wychowanie do samodzielności, pozwalanie dziecku brać odpowiedzialność za swoje czyny, o ile nie zagraża to jego życiu. Mierzenie tego, co jest możliwe, aby zyskać, to ważne ramy. Wzory z zupełnie różnych dziedzin, to zmierz, co jest ważne, autorstwa Johna Dora od pierwszych inwestorów Google i innych firm. Książka pokazuje, jak poprzez mierzenie i ponowne karmienie możliwe jest ciągłe doskonalenie, metodą zwaną OKR. OKR oznacza kluczowe cele i wyniki. I to jest metoda inżynierów, która znacznie poprawi system edukacji, kiedy wszystko będzie mierzalne i z jasnymi i mierzalnymi celami. Jest to struktura wyznaczania celów i zarządzania wynikami, która pomaga organizacjom i osobom indywidualnym wyznaczać jasne, mierzalne cele i śledzić postępy w ich osiąganiu. OKR składają się z dwóch elementów: cel, jasno zdefiniowany cel jakościowy, który jest ambitny i inspirujący główne wyniki, zestaw wymiernych, wyników, które wskazują, czy cel został osiągnięty, przykład, załóżmy, że firma chce poprawić satysfakcję swoich klientów. Oto przykład OKR dla tego celu: cel, zwiększenie zadowolenia i lojalności klientów, kluczowe wyniki, skrócenie średniego czasu odpowiedzi obsługi klienta z 24 godzin do 8 godzin w ciągu 3 miesięcy, osiągnięcie 90% wskaźnika satysfakcji w ankietach opinii klientów w ciągu całego następne 6 miesięcy. Cel jest jakościowy i inspirujący, podczas gdy kluczowe wyniki są wymierne i zapewniają konkretne cele do pomiaru postępów, jak kiedyś wychowywano dzieci. Inna bardzo polecana książka, Handgather Parent, pokazuje, jak dzieci były wychowywane w społecznościach plemiennych. Jest tam wiele zaskakujących rzeczy, które zniknęły z dzisiejszej cywilizacji. To naprawdę ważna książka, ponieważ wraz z modernizacją zniknęło z nas wiele rozwiązań dotyczących właściwej edukacji. Jedną z rzeczy, które zmieniły moje postrzeganie, jest to, że matki z przeszłości były blisko swojego dziecka w pierwszych latach, spały z nim, karmiły go i nie pozwalały mu w ogóle płakać. To całkowicie zmienia zachodnie intuicyjne podejście, które mówi, wychowuj dziecko w innym pokoju, pozwól mu płakać, naucz go samotności, śpij samotnie od najmłodszych lat. W społeczeństwie plemiennym jest blisko matki przez cały dzień w pierwszych latach, karmi piersią, kiedy tylko ma na to ochotę. Hunting, Gathering, Parenting to książka dr Michaelina Duclefa, wydana w 2021 roku. Książka jest połączeniem antropologii, historia i porady rodzicielskie, prezentujące alternatywne podejście do metod nowoczesne rodzicielstwo. Dr Dulf analizuje tradycyjne metody rodzicielskie stosowane przez społeczności łowców-zbieraczy i dzieli się ważnymi spostrzeżeniami i lekcjami, które można zastosować w rodzicielstwie w dzisiejszym świecie. W książce dr Dulf opowiada o swoich doświadczeniach z podróży z młodą córką, rdzennych rodzin w różnych częściach świata, w tym Majów z Jukatanu w Meksyku, Inuitów w Arktyce w Kanadzie i Hadza w Tanzanii. Bada ich metody rodzicielskie i identyfikuje wspólne zasady, które przyczyniają się do wychowywania chętnych do współpracy, odpornych i szczęśliwych dzieci. Niektóre ważne rzeczy z polowania, zbierania, rodzicielstwa obejmują znaczenie pracy zespołowej, zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w zadaniach rodzinnych i społecznych wspiera współpraca i poczucie przynależności, zachowanie wzorcowe. Dzieci uczą się najlepiej, obserwując i naśladując swoich rodziców i innych członków społeczności, wspieranie autonomii, pozwalanie dzieciom na odkrywanie i naukę we własnym tempie, z poradnictwem i wsparciem, pomaga budować niezależność i pewność siebie, wsparcie emocjonalne, zapewnienie opiekuńczego środowiska, które potwierdza uczucia dzieci, a jednocześnie nauczenie ich regulowania emocji przyczynia się do ich dobrego samopoczucia emocjonalnego. Ogólnie rzecz biorąc, polowanie, zbieranie, rodzic, rzuca wyzwanie konwencjonalnym zachodnim normom rodzicielskim i oferuje alternatywne podejście, które kładzie nacisk na współpracę, inteligencja emocjonalna i zaangażowanie społeczności w wychowanie dobrze przystosowanych dzieci, skuteczne systemy edukacyjne na świecie. Kolejna książka, która pomogła Cleverlands odkryć sekrety sukcesu potęg edukacyjnych na świecie, autorstwa Lucy Crihan. Może faktycznie pomóc jako narzędzie swobodnego myślenia, aby kopiować sukcesy i ulepszać, aby zobaczyć, co działa w najlepszych systemach edukacyjnych na świecie i zastosować. Chiny i Kanada. Crihan łączy swoje osobiste doświadczenia, wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz kompleksowy przegląd badań edukacyjnych, aby odkryć kluczowe zasady stojące za tymi odnoszącymi sukcesy systemami. Plus równość. Wszystkie 5 krajów priorytetowo traktuje równość w swoich systemach edukacyjnych, zapewniając wszystkim uczniom dostęp do wysokiej jakości edukacji bez względu na pochodzenie społeczno-ekonomiczne. Osiąga się to poprzez przydzielanie funduszy, wszechstronne wsparcie socjalne i interwencje dla uczniów borykających się z trudnościami plus jakość nauczycieli. Kraje te dużo inwestują w rekrutację, szkolenie i rozwój zawodowy nauczycieli. Zapewniają, że nauczanie jest szanowanym zawodem, przyciąga największe talenty i zapewnia im odpowiednie zasoby i wsparcie, plus dostosowany program nauczania. Programy nauczania w tych krajach są zaprojektowane tak, aby były kulturowo istotne, oparte na dowodach i skoncentrowane na rozwijaniu podstawowych umiejętności. Uczniowie są zachęcani do krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i angażowania się we wspólne uczenie się plus wysokie oczekiwania i odpowiedzialność. Systemy edukacji w tych krajach stawiają wysokie wymagania zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wykorzystują ustandaryzowane oceny do śledzenia postępów i rozliczania szkół i nauczycieli z wyników uczniów. Spójność i jakość w całym systemie. Wszędzie ramki. Kolejna książka, która jest ważna dla zrozumienia, czym właściwie zajmuje się system edukacji, pomaga dzieciom budować mentalne modele otaczającej ich rzeczywistości, czyli kadrowanie. Wolne myślenie to w zasadzie przenoszenie modeli mentalnych z jednej dziedziny na drugą. Zrobiłem to, kiedy założyłem PLUS 500, kiedy zdałem sobie sprawę, że handel krótkoterminowy jest losowy, w zasadzie polega na przyjęciu ogólnego modelu matematycznego zbudowanego w mojej głowie na temat handlu krótkoterminowego. Kolejny przykład przeniesienia tego modelu tutaj w wolnej myśli, kiedy widzisz, że zwierzęta w naturze nie tyją, mimo że czasami mają pożywienie w ogromnych ilościach, rama mentalna to niekończące się jedzenie, a nie tuczenie, mechanizm kontrolny, w przekazywaniu ramy, aby ludzie zrozumieli, że problemem nie jest ilość ludzkiej otyłości. Ramy można przenieść na ludzi, ponieważ my też jesteśmy rodzajem zwierząt. Książka, Ramki, bada potęgę ludzkiego poznania i jego wyjątkową zdolność do budowania mentalnych modeli lub ram. Książka zagłębia się w to, jak kadrowanie wpływa na podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i innowacje. Pokazuje również, w jaki sposób prawidłowe użycie frameworków może pomóc nam poruszać się po złożonych problemach i dostosowywać się do szybko zmieniającego się świata. Dzięki zrozumieniu i wykorzystaniu mocy kadrowania osoby i firmy mogą poprawić swoją zdolność do stawiania czoła wyzwaniom i kształtowania lepszej przyszłości. Ramowanie to proces poznawczy, w którym ludzie budują mentalne modele lub ramy, aby zrozumieć, zinterpretować i uporządkować informacje w otaczającym ich świecie. Ramy te kształtują nasze perspektywy, wpływają na podejmowanie decyzji i kierują naszym rozwiązywaniem problemów i komunikacją. Ramowanie pomaga nam zrozumieć złożone sytuacje, nadać priorytet problemom i poruszać się po ogromnej ilości informacji, z którymi spotykamy się każdego dnia. Ramowanie może być zarówno świadome, jak i nieświadome, i często odzwierciedla nasze osobiste doświadczenia, pochodzenie kulturowe i uprzedzenia poznawcze. Sposób, w jaki problem lub sytuacja jest sformułowana, może znacząco wpłynąć na nasze postrzeganie go, a także na rozwiązania, które rozważamy i działania, które podejmujemy. Będąc świadomym tego, jak działają ramy i dostosowując nasze ramy mentalne, możemy poprawić naszą zdolność do podejmowania wyzwań i podejmowania lepszych decyzji w różnych aspektach życia. Myślenie abstrakcyjne jest ważne z kilku powodów, w tym rozwiązywania problemów, kreatywności i zdolności adaptacyjnych. Pozwala ludziom rozumieć złożone koncepcje, tworzyć powiązania między pozornie niezwiązanymi ze sobą pomysłami i podchodzić do sytuacji z wielu perspektyw. Nauczanie dzieci myślenia abstrakcyjnego można ułatwić za pomocą różnych metod, takich jak kultywowanie postawy rozwojowej, używanie analogii, uczestnictwo w otwartych rozmowach, zachęcanie do kreatywności, promowanie krytycznego myślenia i zapewnianie okazji do refleksji. Rozwiązywanie problemów jest ważne dla myślenia abstrakcyjnego, ponieważ pozwala ludziom rozbić złożone problemy na prostsze komponenty i znaleźć połączenia między różnymi elementami. Ta zdolność poznawcza pomaga dzieciom zrozumieć różne aspekty problemu, rozważyć różne rozwiązania i opracować strategię rozwiązania. Myślenie abstrakcyjne sprzyja kreatywności, pozwalając dzieciom wyobrażać sobie nowe możliwości, generować oryginalne pomysły i badać niekonwencjonalne rozwiązania. Ta umiejętność wspomaga ekspresję artystyczną, innowacyjność i inwencję. Gdy dzieci rozwijają umiejętność myślenia abstrakcyjnego, stają się lepiej przygotowane do przystosowania się do nowych sytuacji i wyzwań. Ta elastyczność poznawcza jest niezbędna w szybko zmieniającym się świecie, ponieważ pozwala dzieciom uczyć się i skutecznie wykorzystywać nowe informacje. Aby uczyć dzieci myślenia abstrakcyjnego, zachęcaj dzieci do podejmowania wyzwań i postrzegania porażek jako okazji do nauki. Kultywując nastawienie na rozwój, możesz pomóc im rozwinąć odporność i wytrwałość, które są niezbędne do myślenia abstrakcyjnego. Analogie są potężnym narzędziem w nauczaniu myślenia abstrakcyjnego, ponieważ pomagają dzieciom łączyć pozornie niezwiązane ze sobą pojęcia. Użyj codziennych przykładów, aby zilustrować złożone idee i zachęć dzieci do wymyślania własnych analogii. Zachęcaj dzieci do otwartego wyrażania swoich myśli, pomysłów i uczuć. Zadawaj pytania otwarte, które promują krytyczne myślenie i pobudzają ciekawość intelektualną. Stwarzaj dzieciom możliwości angażowania się w kreatywne działania, takie jak rysowanie, pisanie lub budowanie. Pomoże im to rozwinąć wyobraźnię i myśleć nieszablonowo, ucz dzieci analizować informacje, oceniać dowody i kwestionować założenia. Wprowadź je w proces logicznego myślenia, argumentowania i podejmowania decyzji, zachęć dzieci do refleksji nad swoimi doświadczeniami, myślami i uczuciami. Ta samoświadomość może pomóc im zidentyfikować wzorce, wyciągnąć wnioski i powiązać różne aspekty ich życia. Długa perspektywa zwykle wygrywa z krótką, wybierając właściwą ścieżkę między lenistwem a długoterminową, lepiej oprzeć się lenistwu i iść na dłuższą metę. Ludzie mają tendencję do myślenia o chwili obecnej, szczególnie ze względu na ewolucję. Nasza rzeczywistość była bardziej survivalowa, więc krótkoterminowa była ważniejsza niż długoterminowa, jak zapach lwa, który wymagał szybkie i bezpośrednie działanie w tym momencie. W przypadku dzieci szczególnie zauważalna jest chęć rozrywki krótkoterminowej, od programów, 2 godziny, przez filmy, seriale reality TV, aż po YouTube i TikTok, 15 sekund. Myślenie długofalowe ma szczególną moc, ponieważ można osiągnąć zdolności i osiągnięcia, kiedy myślisz tylko długoterminowo. Na przykład założenie firmy wymaga kilku lat ciężkiej pracy i długoterminowego myślenia. W końcu możliwe jest zdobycie umiejętności i kapitału, których nigdy nie udałoby się osiągnąć w żaden inny sposób. Większość ludzi nie myśli długoterminowo w swoim codziennym życiu, więc daje to dużą przewagę tym, którzy to robią. Tendencja zawsze polega na interpretowaniu tego, co wydarzyło się dzisiaj lub wczoraj, ale tak naprawdę o wiele mądrzej jest zrozumieć trend kilku lat i nie dać się ponieść dzisiejszym lub wczorajszym wydarzeniom. Na przykład rząd chce zmienić sądy, lepiej to interpretować na przestrzeni lat, pogorszenie jakości rządzenia. Praca jest łatwiejsza i wiele razy na dłuższą metę wygrasz, widzisz chęć niepracowania ciężko w żadnym biznesie lub technologia, samochód zamiast chodzenia, gorące danie zamiast przygotowywania świeżego jedzenia, kuchenka gazowa zamiast ogniska, Amazonka, i to jest najważniejsze, chcesz wygrać? Ćwicz myślenie długoterminowe, a następnie powoli zacznij myśleć długoterminowo. Praktykowanie myślenia długoterminowego jest w rzeczywistości odrzucaniem gratyfikacji w wielu przypadkach. Związki są bardziej niebezpieczne niż palenie. W przeciwieństwie do tygrysa, który żyje samotnie, ludzie, podobnie jak klony, są stworzeniami plemiennymi, które potrzebują towarzystwa, aby przetrwać. Oczywiście możemy też przetrwać w pojedynkę, ale nasza natura jest plemienna, społeczna. W czasach zagrożenia lub sytuacji awaryjnej zawsze konsolidujemy się i jednoczymy, aby przetrwać. Dlatego biologicznie mamy nagrodę, gdy jesteśmy w pobliżu innych ludzi, co znajduje odzwierciedlenie w długoterminowych związkach. Nic więc dziwnego, że długotrwałe badania wykazały, że relacje są najważniejszym czynnikiem wpływającym na długowieczność i jakość życia, bardziej niż odżywianie i bardziej niż cokolwiek innego. To idzie w parze z ewolucją, nauką i logiką, a zatem istnieje niezłe pęknięcie w wolnej myśli. Długoterminowe badania wykazały, że relacje są najważniejszym czynnikiem zdrowotnym, który przewiduje długowieczność i szczęście. Napisali też o nim książkę Good Life. Dobre i długotrwałe relacje przynoszą pomyślność i zdrowie. Jednak dziś panuje poczucie, że tendencja jest do myślenia krótkoterminowego, kończenia związków z dużą częstotliwością dla kolejnej ekscytacji, rozpoczynania nowego układu, czy młodszego partnera, a także kobiet, które w ogóle nie wchodzą w związki, aby pozostać młodym i wolnym. Różnica między firmami z jednym rokiem a firmami z 29 latami jest jak niebo i ziemia. Naszą naturalną tendencją do przetrwania jest przebywanie z ludźmi, których znamy od dawna, plemię, tak stworzyła nas ewolucja, w długotrwałych związkach strony poznają się dogłębnie i w naturalny sposób wypracowują wspólny i niepowtarzalny język, który pozwala parze promować wspólne interesy. I tu jest ogromna zaleta, ta sama idea sprawdza się również w biznesie. Wieloletnia znajomość i dobre relacje w biznesie pozwalają szybko iść do przodu bez problemów związanych z nieufnością, które prowadzą do mnóstwa niepotrzebnego czasu na umowy spółki, prawników, niezliczone śledztwa i testy. Dzisiaj, wspólne polowanie z przeszłości może znaleźć odzwierciedlenie w dobrych relacjach i prowadzeniu firmy rodzinnej, czy pracy z przyjaciółmi nad wspólnym celem. Brak plemienia odczułem zwłaszcza gdy odszedłem z PLUS 500 po latach wspólnej pracy ze wspólnym celem i głęboką znajomością. Inwestycje długoterminowe, jeśli nie chcesz stracić, krypto, codzienny handel akcjami, sport, zakłady są inwestycją krótkoterminową i prawdopodobnie przegrasz, bardzo trudno w to uwierzyć i planować zysk w wysokości miliona NIS w ciągu kolejnych 10 lat, a nie zarobić 10 tysięcy NIS jutro. Inwestycje długoterminowe prowadzą średnio do wyższych krótkoterminowych zwrotów, ponieważ oszczędzają koszty, a także czas wejścia i wyjścia. Giełda wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat w tempie 7% powyżej inflacji. Innymi słowy, mniej więcej co 10 lat podwoisz swoje pieniądze, jeśli będziesz trzymać się indeksów bez wychodzenia i wchodzenia. Z kolei daytraderzy, inwestycje krótkoterminowe, najczęściej tracą wszystkie swoje pieniądze, kiedy pieniądze idą na prowizje i odsetki na giełdach, brokerach i bankach. Zastanówcie się więc, do której z tych dwóch grup należycie. Studia długoterminowe większość z nas motywuje chęć lekkiej, krótkoterminowej, pracy i trochę leniuchowania. Ale jak w wielu rzeczach warto zrezygnować z lenistwa dla lepszej przyszłości, długookresowej, planowanie studiów na od 10 do 20 lat do przodu daje ogromną przewagę nad innymi i dla siebie. Sam wysiłek kilku lat, powiedzmy 4, zwraca się na całe życie, powiedzmy 50, ucząc się w szkole, trzeba myśleć długoterminowo. Kiedy zastanawiamy się, czy studiować matematykę czy fizykę w krótkim czasie, niewiele nam to da, ale w dłuższej perspektywie poprawi nasze myślenie i da nam przewagę z dowolnego wybranego przez nas przedmiotu. Przykład, czy powinniśmy studiować na uniwersytecie, czy szkoła wyższa? Artykuł o różnicach w zarobkach między szkołami wyższymi a uniwersytetami. Czy warto inwestować 2 lata w poprawę ocen, aby dostać się na uznaną uczelnię? Oczywiście. Absolwenci uniwersytetów zarabiają średnio o 23% więcej niż absolwenci koledżów, więc zarówno inwestycja zwróci się w ciągu kilku lat, jak i nawiążesz silne kontakty z uniwersytetem. Długoterminowy biznes. W biznesie szczególnie ważne jest myślenie długoterminowe, ponieważ dobry biznes trzeba budować latami, a dotarcie do celu zajmuje dużo czasu, na przykład budowa samochodu elektrycznego, dobre imię z dobrej ropy, tutaj wyrażenie reprezentujące uczciwość i prawdę ładnie wyjaśnia zasadę, że lepiej być uczciwym i mieć dobrą reputację, niż mieć pecha w złych pieniądzach. A porządna działalność biznesowa z czasem da znacznie większy zysk niż szybkie kęsy. Miło jest zobaczyć, że zło jest tutaj karane niskim zyskiem. Branding firmy, jak imię i nazwisko osoby, często czyni różnicę między udanym biznesem a nieudanym biznesem. Branding z definicji jest długoterminowy. Firmą, o której wiem, że najdalej myśli, jest Amazon. Myśli na wiele lat do przodu. Różnica między nią a innymi polega na tym, że nie myśli o tym, jak teraz zarobić, ale jak ulepszyć usługę i produkty dla klienta. Amazon stawia klienta w centrum. Stale ulepsza dwie rzeczy, ponieważ Jeff Bezos zdał sobie sprawę, że ludzie tego właśnie szukają, niższej ceny produktów i szybszej dostawy. Nie ma wątpliwości co do tego, że oba poprawiają życie klientów. Czytanie i słuchanie książek Życie jest wyzwaniem, ponieważ w życiu jesteśmy najpierw testowani, a dopiero potem się uczymy, ale z pomocą książek można odwrócić powyższą kolejność. Czytanie jest jednym z najważniejszych sposobów na postęp w życiu i spotkać się z rzeczywistością, której jeszcze nie widzieliśmy, zanim rzeczywistość do nas dotrze. Oto lista książek, które przeczytałem i pokochałem. Pomogły nam m.in. założyć PLUS 500 i Swobodnie myśleć, książki, które przeczytałem i są zalecane. Bogaci czytają książki. 88% bogatych ludzi poświęca 30 minut lub więcej każdego dnia na czytanie w celu samokształcenia lub samodoskonalenia. Ludzie sukcesu dużo czytają. Wiadomo, że bogaci ludzie rozwijają codzienne nawyki, takie jak aktywność fizyczna, joga, zdrowy sen i czytanie. Czy to przypadek? Myślę, że nie. Pamiętasz, co powiedzieliśmy powyżej o tym, jak czytanie poprawia twoje funkcje poznawcze? Jeśli jesteś ciekaw, jakie książki preferują, sprawdź listę najlepszych książek, które czytają ludzie sukcesu i ja też. Dlaczego jest to ważne dla ciebie i twojego dziecka? Czytać książki beletrystyczne i biograficzne? Ludzie, którzy piszą książki, zwykle myślą abstrakcyjnie i dlatego prawdopodobnie warto ich słuchać, w porównaniu z ludźmi, którzy nie piszą książek. Wyobraź sobie, ludzie, pisarze są jak szefowie kuchni, ale ich składnikami są pomysły, nie warzywa. Przeskakują myśli, przeskakują wglądy i serwują wszystko na talerzu ze stron, udekorowanych mądrością. Więc jeśli nie odrzuciłbyś posiłku od Gordona Ramsaya, dlaczego miałbyś odrzucić książkę utalentowanego autora? To tak, jakby wybrać hamburgera z fast foodu zamiast pięciogwiazdkowego posiłku w restauracji. Możesz zapytać, dlaczego wolę książki non-fiction i dziennikarzy od książek z fabułą? Cóż, pomyśl o tym w ten sposób, książki literatury faktu są jak sesje gimnastyczne dla twojego mózgu. Stymulują twoje logiczne mięśnie znacznie bardziej niż przeciętna powieść detektywistyczna, w której czasami logika detektywa wydaje się być aktywowana przez magiczną fasolę. Jednak nie zrozum mnie źle, fikcyjne historie mogą być również niezłym treningiem dla twojego mózgu. Są bardziej jak joga, rozwijają wyobraźnię i empatię zamiast logiki. Pomyśl o tym, nie powierzyłbyś pięciolatkowi prowadzenia samochodu, prawda? Po co więc ufać komuś, kto nie czyta, aby zainicjował rozmowę? Czytanie wyostrza nasze zdolności poznawcze, tak jak nauka jazdy wyostrza umiejętności prowadzenia samochodu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak trenujemy sztuczną inteligencję? Jest to proces bardzo podobny do tego, jak uczymy się my, ludzie. Tak jak karmimy sztuczną inteligencję tonami danych, tak samo karmimy nasze mózgi informacjami, z których większość pochodzi z książek. Zasadniczo czytanie książki jest jak aktualizacja wewnętrznego oprogramowania, nie wymaga kodowania. W książkach znajdziesz destylowaną mądrość, jak znalezienie perły w muszli. Ten transfer wiedzy jest podobny do przekazywania pamiątki rodzinnej z pokolenia na pokolenie, bezcenny i wieczny. Teraz nie wszystkie książki są sobie równe. Czytanie książki napisanej przez wykwalifikowaną osobę, na przykład naukowca lub odnoszącego sukcesy przedsiębiorcę, jest jak uzyskiwanie porady od doświadczonego trenera życia. To rodzaj książek, które dają dawkę rzeczywistości, a nie cukrowej fantazji. Pomyśl o tym, większość ludzi, którzy odcisnęli swoje piętno na tym świecie, to mole książkowe. Od Einsteina, który prawdopodobnie kochał książki bardziej niż szczotkę do włosów, przez Elona Muska, który mógł planować budowę biblioteki na Marsie, po Billa Gatesa, który prawdopodobnie mógłby zbudować fort ze swojej kolekcji książek. Odwróć to, powiedzmy, za pomocą TikToka. To tak, jakby porównać domową szarlotkę z batonikiem kupionym w sklepie. Jasne, cukierki mogą dać ci szybki pośpiech, ale ciasto jest niezwykle satysfakcjonujące i pożywne. Książka napisana przez profesora ekonomii będzie zwykle bardziej merytoryczna niż film TikTok stworzony w celu zebrania lajków. Weźmy na przykład Warrena Buffetta, człowieka, który prawdopodobnie czyta więcej w ciągu dnia niż większość ludzi w ciągu miesiąca. Mantra jego sukcesu? Książka, mądry inwestor. Nie chodzi o to, że mu się udaje i dlatego wzywa, ale o to, że czyta i dlatego odnosi sukces. Więc następnym razem, gdy zawahasz się sięgnąć po książkę, pamiętaj, że tylko jedna książka dzieli cię od bycia kolejnym Warrenem Buffettem. No tak jakby. Jak słuchać książek i gdzie kupować książki audio? Słuch to zdolność, którą mamy od kilku milionów lat do zabijania czytania, które ma kilka tysięcy lat. Wniosek jest jasny, jest o wiele bardziej naturalny słuchać książki niż jej słuchać. Powodem, dla którego niektórzy ludzie wolą czytać, jest tylko przyzwyczajenie, a nie umiejętność. Niektórzy ludzie nie czytają dużo i jest tego wiele przyczyn, w tym trudności w czytaniu, które utrudniają ciągłe czytanie długich książek. Tutaj z pomocą przychodzą audiobooki, nagrane książki, których można słuchać na telefonie lub dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Książki audio to wspaniały sposób na zdobycie całej wiedzy i mądrości, jaka istnieje na świecie, bez poświęcania specjalnego czasu na czytanie. Sam zwykle słucham audiobooków podczas jazdy. Ćwicząc wolną myśl, zdajesz sobie sprawę, że słuchanie książek i czytanie książek są bardzo podobne. Ewolucja pokazuje, że słyszenie i słuchanie jest dla nas jeszcze bardziej naturalne, 7 milionów lat, niż czytanie, powiedzmy 5 tysięcy lat. Słuchanie książek jest możliwe na Audible, Storytel. Kupowanie książek w domu, Amazon i Steam. Dlaczego książki są tak ważne dla nas? Zarabianie pieniędzy? Książki dają nam nowe sposoby myślenia o świecie gospodarczym i rządzących w nim siłach. Tutaj szczególnie ważne są wysokiej jakości gazety ekonomiczne takie jak FSI, Damark. Czytając wyobrażamy sobie to, co czytamy lub słyszymy, a dzięki temu bardzo rozwija się wyobraźnia i myślenie. Książki są zazwyczaj pisane przez bardzo inteligentnych ludzi i wybierane przez wydawców, i to są bardzo dobre filtry. Podczas czytania, zwłaszcza książek teoretycznych, faktycznie uczymy się nowych rzeczy, a studiowanie rozwija myślenie i utrzymuje moje zdolności umysłowe. Oszczerstwo jest złe. Zmieniłem siebie i powstrzymałem zły nawyk śmiechu, który miałem na innych i mówić o nich lekceważąco, mimo że wiele razy na to zasłużyli. Zdałem sobie sprawę, że jest to przede wszystkim szkodliwe dla mnie. Spróbuj, to działa. Biblia uczy nas, abyśmy nie mówili źle o innych, co jest znane jako oszczerstwo, co ma kluczowe znaczenie nie tylko dla dobra innych, ale także dla naszego własnego dobra. Unikając mówienia o innych negatywnie, możemy zachować nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne oraz przyczynić się do stworzenia pozytywnego środowiska wokół nas. Jednym z powodów, dla których unikanie negatywnych rozmów przyczynia się do naszego dobrego samopoczucia, jest to, że pomaga nam kultywować pozytywny obraz siebie. Kiedy mówimy życzliwie o innych, wykazujemy takie cechy, jak współczucie, empatia i zrozumienie. Te cechy pozytywnie odbijają się na naszym charakterze, a gdy je rozwijamy, czujemy się lepiej. To z kolei poprawia naszą samoocenę i dobre samopoczucie emocjonalne. Innym powodem jest to, że nie mówienie źle o innych może prowadzić do silniejszych i bardziej wspierających relacji. Unikając plotek i oszczerstw, budujemy zaufanie wśród otaczających nas osób, wzmacniając poczucie wspólnoty i przynależności. Z kolei czerpiemy korzyści ze wsparcia emocjonalnego i zachęty, które wynikają z posiadania pozytywnych relacji. To wsparcie społeczne może być niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia, ponadto unikanie negatywnej mowy pomaga zapobiegać konfliktom i nieporozumieniom, które mogą być wyczerpujące emocjonalnie i stresujące. Mówiąc uprzejmie i z szacunkiem do innych, promujemy pokojowe i harmonijne środowisko. Zmniejsza to prawdopodobieństwo kłótni i sporów, pozwalając nam cieszyć się bardziej pozytywnymi interakcjami i doświadczeniami. W rezultacie zmniejsza się nasz poziom stresu, poprawia się nasze samopoczucie emocjonalne, ponadto, gdy powstrzymujemy się od mówienia źle o innych, dostosowujemy się do Tory i przykazań Biblii, to dostosowanie może dać nam poczucie celu i kierunku, co przyczynia się do naszego ogólnego samopoczucia. Dla wielu ludzi życie zgodnie ze swoimi duchowymi przekonaniami przynosi komfort, wewnętrzny spokój i głębsze poczucie satysfakcji. Zniekształcenia myślenia, które nasz mózg nad nami pracuje, mówią, że nasze środowisko i nasze geny określają, jak będzie wyglądało nasze życie, ale nasze podejmowanie decyzji jest o wiele ważniejsze niż którykolwiek z nich. Stronniczość myślenia to myślenie pod wpływem impulsu, w którym nie ma logiki i połączenia z potrzebami tych, których myślenie jest tendencyjne. Jednostki tworzą swoją rzeczywistość na podstawie swojego światopoglądu bez uprzedzeń. Przykład mentalnego uprzedzenia, gdy ktoś kupuje drogi samochód tylko dlatego, że jego sąsiad ma drogi samochód. Nie ma racjonalnego powodu takiego zachowania i wynika ono z zazdrości bliźniego, uprzedzenia z zazdrości. Aby myśleć poprawnie i jasno, musimy wiedzieć, co powoduje, że myślimy niepoprawnie i niejasno. Tak jak unikasz alkoholu przed wyjazdem czy fatalnym sprawdzianem. Podejmowanie decyzji i osąd są głównymi czynnikami wpływającymi na nasze codzienne życie, ale nie tylko na podejmowanie decyzji, ale także na wszystkie czynniki, które na nas wpływają. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, co wpływa na podejmowanie decyzji i je poprawić. Uprzedzenia istnieją z różnych przyczyn ewolucyjnych. Na przykład duża część naszego sposobu myślenia jest zbudowana na myśliwsko-zbierackich, ale żyjemy w nowoczesnym środowisku, w którym zakupy w supermarkecie nie wymagają zaawansowanych umiejętności łowieckich ani specjalnych zdolności zbierackich. Jest zatem prawdopodobne, że te uprzedzenia są kierowane gdzie indziej i zniekształcają nasze myślenie. To zniekształcenie można skorygować, rozumiejąc uprzedzenia, które je powodują. Podobnie jak zwierzęta, pracujemy głównie w celu zdobycia pożywienia, schronienia i rozmnażania się, a także uzyskania informacji o tych trzech rzeczach. Przedstawione tutaj informacje zostały zebrane, stojąc na ramionach gigantów, takich jak Charlie Munger i wielu innych. W przeszłości uprzedzenia były bardziej dobre niż złe, w przeciwnym razie zostałyby wymazane podczas ewolucji człowieka. Działają całkiem dobrze, biorąc pod uwagę możliwości umysłowe ludzi i dlatego zostały zachowane podczas ewolucji. Uprzedzenia mogą być wykorzystywane zarówno do szerzenia dobra, jak i zła. Jedną z istotnych przyczyn różnych uprzedzeń jest nasze pragnienie spójności, aby działania i opinie z przeszłości były zgodne z rzeczywistością i naszymi opiniami dzisiaj. Jeśli nie ma taką zgodność, tłumaczymy zmieniając rzeczywistość, a nie opinię. Chcemy, aby ja się nie zmieniło, bo inaczej się mylił i wtedy mamy niestabilność. Dlatego w wielu przypadkach, gdy toczy się wojna pomiędzy ja a rzeczywistością, ja wygrywa. Bo się nie myliłem, bo jestem wyjątkowy i stabilny w swoich poglądach, gdzie jest haczyk? Kiedy jednocześnie działa kilka uprzedzeń, całkowicie tracimy logiczne i prawidłowe myślenie dla siebie lub otoczenia. Na przykład w grze przy stole pokerowym działają na nas motywacja, asocjacja i wzajemność, tak jak pizza działa na trzy różne mechanizmy, które nie istnieją w naturze: cukier, tłuszcz i białka. Nie możemy sobie poradzić z tymi bodźcami, gdy pojawiają się razem. Przykład pozytywnego wykorzystania tych uprzedzeń: uprzedzenie osoby sprawującej nadmierną kontrolę, w szpitalach unikanie uprzedzeń osoby sprawującej władzę, to jest lekarzy, pielęgniarek, nie bierz wszystkiego za pewnik i sprawdź, o co proszą lekarze. Ta zazdrosna stronniczość to niechciwość napędza świat, tylko zazdrość. Jedno z najbardziej niewypowiedzianych uprzedzeń, ale jedno z najważniejszych. Pomyśl o innym przykładzie tego uprzedzenia, zrozum siłę zazdrości w starożytności, Księga Przysłów 27, okrucieństwo jest gorące, a ptak się myje, i kto ostoi się w obliczu zazdrości? Zazdrość sprawia, że na dłuższą metę podejmujemy błędne decyzje, jak kupowanie samochodu sportowego, ponieważ ma go nasz sąsiad. Trenuj się, by ignorować zazdrość, którą Maggie czasami chce rozpętać. Fałsz, tak dorastałem, jest największym uprzedzeniem na naszym ocieplającym się globie i jest podrzędnym uprzedzeniem w stosunku do własności. Większość naszych opinii została w nas zasiana przez rodziców, a inne pochodziły ze środowiska, w którym dorastaliśmy bez zastanowienia, czy są prawdziwe, czy nie. I jeśli nic stąd nie wyjmujecie, to przynajmniej weźcie pod uwagę ten punkt: w większości opinii i wzorców, które mamy w głowach, nie myśleliśmy, bo w nich dorastaliśmy. Czy nigdy nie zastanawialiście się, czy duży dom, warzywa są zdrowe, buty do biegania amortyzujące wstrząsy są naprawdę prawdziwe, ponieważ dorastałeś ze świadomością, że to wszystko jest prawdą? Nie. Pod tym uprzedzeniem kryje się tendencja do utrzymywania status quo. Wolimy błędy od tego, co robimy teraz, niż strach przed dokonaniem zmiany, a potem popełnieniem błędu. Widzimy to jako piękne w reżimach, które się nie zmieniają, a także w odniesieniu do ultraortodoksyjnych w Izraelu nakreślonych przez Ben Gurion. Odchylenie sceniczne jest takie, że tak naprawdę jestem duży i piękny, bo inaczej nie byłbym na scenie, lub w skrócie, jestem na scenie. Jest to uprzedzenie, które działa na tych, którzy stoją na etapach, takich jak premierzy, prezesi, dowódcy, lekarze, psycholodzy, piloci, celebryci i wszyscy, na których z utęsknieniem patrzy społeczeństwo. Ten, kto stoi na scenie, widzi zachwyt części publiczności i podświadomie tłumaczy to sobie ze swoich cech i natury swojego osądu. Bliscy są pod wpływem publiczności i oczywiście akceptują jego opinię bez większych wątpliwości i jeszcze bardziej wzmacniają jego cechy. Tu też dochodzi do głosu błąd wykorzeniania opinii z aktywności. Przez sam fakt bycia na scenie zakorzenia swoje opinie od czynności i od tego, kto o nich mówi. I oczywiście widzowie, którzy przyszli oglądać, również podjęli działania i zakorzenili opinię dzięki tej aktywności. Trzeba być na scenie, aby poczuć intensywność miłości publiczności, tak jak narkotyki podziwu i władzy odłączają osobę stojącego na scenie z rzeczywistości, o ile nie sprzeciwia się temu i są wokół niego ludzie tak, a nie prawdziwi, którzy sami wrócą do rzeczywistości. Ci, którzy cierpią z powodu uprzedzeń, to widzowie, ponieważ są dotknięci uprzedzeniami autorytetów. Potem jest świętowanie, ponieważ osoba stojąca na scenie cierpi z powodu uprzedzenia, jestem świetny, a widzowie cierpią z powodu uprzedzenia, autorytetu. Kiedy po raz pierwszy zeszłam ze sceny, poczułam, hej, zobaczyłam, jak siebie uwielbiam i chciałam tego więcej. Ale walczyłem o powrót do rzeczywistości. Największym wrogiem wolnej myśli jest nasze ego, nie pozwala kwestionować naszych dotychczasowych opinii i wzmacnia uprzedzenia, tak dorastałem, korzenie aktywnych opinii, zaprzeczanie stronniczość i wiele innych. Gdy tylko zrozumieliśmy, że nie ma substytutu dla naszego niezależnego myślenia, wolnej myśli, i że nie można go kupić od kogoś za pieniądze, zrozumieliśmy ważną lekcję dla życia w ogóle, a w szczególności posunęliśmy się naprzód w zakresie wolnego myślenia. Podobnie jeśli chodzi o otrzymywanie porad, konsultant mówi ci, co jest dobre, i przez większość czasu otrzymujesz porady od opłacanego konsultanta jako rzecz oczywistą i biada ci. Można sobie z tym poradzić na dwa sposoby, zrozumieć, że brakuje go w naradzie i poprawić, jak snajper naprawia swoje obrażenia, gdy wieje wiatr, lub we właściwy sposób, dowiedzieć się trochę o temacie przy pomocy poradnictwa, oraz zrozumieć, jaki jest właściwy sposób działania. Uprzedzenie własności jest jednym z naszych największych i najważniejszych uprzedzeń dotyczących opinii, produktu lub usługi. Dlatego kupujemy duże domy, nie zmieniamy zdania i uważamy się za wyjątkowych, kiedy posiadamy produkt, opinię lub cokolwiek innego, przypisujemy tej własności większą wartość niż jest ona warta. Jeśli zbudowaliśmy produkt lub pomyśleliśmy o opinii, wartość własności jest jeszcze większa. Kiedy zbudowaliśmy dom, badania pokazują, że wycenimy go po cenie wyższej niż cena rynkowa, kiedy wpadniemy na pomysł, taki jak na przykład ten, pomyślimy, że jest on znacznie lepszy niż jest w rzeczywistości. Przed najeźdźcami, jak forteca, wpuszczać tylko tych, którzy sprzedają, a ignorować wszystkich innych. Mózg nie chce marnować niepotrzebnej energii na inne opinie i nieustannie chce być w tym zakresie doskonały. To uprzedzenie jest podobne do, tak się wychowałem, ale jest inne, ponieważ istnieje założenie, że istnieje już opinia, o której myślałem lub model w mojej głowie. U psów widać to niesamowite, spróbuj wyciągnąć mięso z Rottweilera, którego dostał. Anderbias, tendencja do bezczynności, stronniczość własności utrudnia nam, zabijanie, rzeczy, a także naszą tendencją jest zawsze bezczynność i dlatego wolimy zostawić rzeczy takimi, jakie są, ale w tej sytuacji bezczynność jest jak działanie polegające na, pozwoleniu procesowi na kontynuację. Dlatego ważne jest, aby z góry ustalić kryteria według stanu i daty, aby, zabić, procesy. Stawiając zachęty i wzmocnienia ponad dyskrecję, Xerox próbował zrozumieć, dlaczego nowa maszyna nie była sprzedawana tak dobrze, jak stara, dopóki nie zmieniono wynagrodzenia dla sprzedawców. Ludzie działają i zmieniają zdanie w zależności od bodźców i wzmocnień. Dlatego jeśli chcesz zrozumieć czyjąś decyzję lub zalecenie, dobrze jest wiedzieć, jakie są ich motywacje. Miejsce, w które można uderzyć młotkiem, chociaż mogą istnieć inne rozwiązania i inne problemy. W inwestycjach ludzie przychodzą do systemów handlowych w celu naciśnięcia przycisku kupna, to jest to, co młotek wie, jak to zrobić, ale przez większość czasu nie musisz nic robić. Kiedy mamy chorobę lub ból, syndrom objawia się, gdy nic nie robimy i czekamy. Kilka uprzedzeń łączy się z syndromem mężczyzny i młotka, dlatego jest tak silny, jego reputacja zawodowa zależy od wyników, a to jest błąd motywacyjny, kocha siebie i swoje pomysły i wyraża je innym ludziom, konsekwencja i zaangażowanie stronniczość, komplikowanie zamiast uproszczenia, ma swoje źródło w intuicji nasze dążenie do rozwiązania problemu przed nami zamiast problemu, który spowodował problem, a także niepróbowanie myśleć, może nasze podstawowe założenie jest błędne stronniczość, zaprzeczania, najbardziej oczywiste dla skazania są matki przestępców, zawsze wierzą, że ich syn jest niewinny. To dobra ochrona dla naszej delikatnej duszy i zwykle działa świetnie, ale nie rozróżnia dobra od zła, sugestia, wybierania strony, jesteśmy stworzeni, by wybrać stronę, czarną lub białą, chociaż właściwa droga jest często coś pomiędzy. Na przykład na pytanie, czy jesteś praworęczny czy leworęczny, odpowiedź miałaby dużo większy sens, gdyby została udzielona na konkretne pytanie, za osadami, co jest ważne w edukacji? Kto wygra wybory? Prawidłowa odpowiedź to 44% Golda, a nie Golda. Dwie osoby, jedna paliła, zmarła w wieku 87 lat, a druga nie paliła, zmarła w wieku 40 lat, chcemy tutaj wybrać stronę, możesz palić i dożyć 87 lat, ale poprawne zdanie brzmi, możesz palić i w 15% dożyjesz 87 lat. Stronniczość, aktywność generuje opinię, kiedy wykonujemy czynność, mocniej utrwalamy ideę. Kiedy opinia jest błędna, może to prowadzić do poważnych uprzedzeń w myśleniu. Kiedy cała klasa krzyczy, śmierć Żydom, to samo okrzyki wzmacniają te opinie. Obozy reedukacyjne wszelkiego rodzaju doskonale znają te tendencje. Widzimy to również w związkach, miłość rozwija się z faktu, że ludzie są razem. W przypadku własnościowego nastawienia, kiedy budowaliśmy produkt lub myśleliśmy o opinii, nastawienie to jeszcze się nasila, stronniczość, skojarzeniowa, kiedy widzimy palącego kowboja na koniu papieros Marlboro tworzymy niewłaściwe połączenie między mężczyzną na koniu do palenia straszne rzeczy dzieją się z powodu wspomnianego uprzedzenia, które jest spowodowane naszym pragnieniem znalezienia szybkiego wyjaśnienia rzeczy, jest piękny mężczyzna na koniu? Och, to papieros? Na sawannie działało to lepiej, czy słychać ryk lwa? Aha, to lew, w sawana scena nie była wyreżyserowana, skok, wzajemność i zemsta, byłem boksem w kwietniu 2023 roku i grałem w pokera przy stole z wysokim wpisowym, mój pierwszy raz z takimi sumami, przegrałem wszystko blefem zrobiłem w pokera pod grę o nazwie 7-2. Google podniósł cenę i pomyślałem, że Hadgefity odbiera jej rynek z lepszym produktem. Ciężko mi było z przegraną z pokerem boksem, wbrew moim zasadom zrobiłem shorta z Google, aby odzyskać stratę w pokerze. Tym razem udało mi się odrobić stratę, ale dla mnie była to zemsta za stratę, trochę dziwna, ale zrozumiałem, że była całkowicie stronnicza. W badaniu naszego pragnienia zemsty wyraźnie widać, że ludzie mają skłonność do zemsty, mimo że sama zemsta sprawi, że poczują się o wiele gorzej i zmuszą do myślenia o drugiej stronie o wiele więcej czasu. Z powodu tego uprzedzenia obserwujemy wiele wojen między ludźmi, rodzinami, wioskami i krajami. Wzajemność, nieraz usłyszysz od sprzedawców produktów, ja też używam takiego telewizora w domu, oczywiście z wolną głową przy odrobinie matematyki zdajesz sobie sprawę, że prawdopodobnie kłamie, ale to działa. Chcemy należeć do grupy, kiedyś było to plemię, kupującej te same produkty i zachowującej się tak samo, wzajemność tworzy koleżeństwo, a koleżeństwo sprawia, że czujemy się przynależni. Ludzie szaleją na punkcie brakujących drobiazgów, bo wracają nie tylko miłość, ale także wrogość z powodu tendencji do wzajemności, a w takich przypadkach małe kryzysy mogą się nasilać, aż wymkną się spod kontroli. Strach przed przegapieniem sprawia, że czasami robimy rzeczy, które nie są dla nas korzystne, a sprzedawcy wykorzystują to zgodnie z oczekiwaniami. Pozostał jeszcze jeden odkurzacz, poprosić o trochę. W ciekawym eksperymencie poproszono przechodniów o zabranie młodocianych przestępców do zoo na tydzień, a następnie zredukowaliśmy prośbę do jednego popołudnia. Zmiana znacznie zwiększyła liczbę odpowiedzi w porównaniu z bezpośrednim pytaniem o jedno popołudnie. Nie chcemy zawieść strony, która jest przed nami. Nastawienie, konsekwencji i zaangażowania wśród nazistów wyróżniało się i trwało i umacniało się. Chcemy sprawiać wrażenie konsekwentnych w tym, co robimy i nieważne, jak głupie to jest, choć faktycznie świadczy o mądrości, społeczeństwo nie patrzy przychylnie na zmianę zdania, on zygzakuje. Woda w temperaturze pokojowej ma inny rozmiar. Jesteśmy istotami porównawczymi i względnymi. Widzisz tę stronniczość do skrajności u dzieci, nie obchodzi ich, ile dostają, najważniejsze jest to, że rodzeństwo dostaje wszystko dokładnie tak samo. I tu właśnie widać nastawienie kotwicy, kiedy mamy cenę początkową produktu. Nastawienie, autorytetowe, naziści wykorzystali naturalną skłonność ludzi i kultury niemieckiej do szacunku dla autorytetu, duża część nazistowskiego aparatu podążała za rozkaz, który otrzymałem z góry. W szpitalach na co dzień widać skutki zjawiska, tak powiedział lekarz. Stronniczość, uzależnienia chemicznego, używanie alkoholu, narkotyków i wszelkiego rodzaju tabletek spowoduje zniekształcenie rzeczywistości i podejmowanie błędnych decyzji, zawsze miło jest stanąć przed pijanym graczem przy pokerowym stole. W większości przypadków tendencyjnemu osądowi będzie towarzyszyć uparte zaprzeczanie i stopniowo pogarszająca się moralność, a czasem całkowite załamanie moralne. Oczywiście nasz mózg nie wie, jak radzić sobie z substancjami, których w naturze nie ma w naszym ciele. Indianie wymienili 1400 bafolich języków na kilka galonów whisky od białego człowieka. Było to zwierzę, na którym żyli przez tysiące lat, ale nadal polowali na 1400 z nich tylko dla języków. Również ze względu na zaangażowanie i konsekwencje, wybrali liczbę, więc jest to prawdopodobnie najlepsza. To o wiele lepsze niż gra, w której ludzie wybierają liczbę. Automaty do gry używają tego w każdej rundzie, w której gracz nie trafia. Moje dzieci, kiedy weszliśmy do salonu gier, grały tylko na automatach, które miały element szczęścia i rozdawały bilety na zakup prezentów. Gry, które nie dawały żadnych pieniędzy na zakup prezentów, nie były brane pod uwagę. Widzisz to uprzedzenie od najmłodszych lat. Matematyczne, to uprzedzenie daje analitycznym ludziom znaczną przewagę w prawie wszystkich dziedzinach współczesnego życia, które są oparte na komputerach i logice. Naszemu mózgowi bardzo trudno jest myśleć probabilistycznie w stylu, szansa na zajście zdarzenia wynosiła 80% i ostatecznie się nie wydarzyło. Zapamiętamy, że tak się nie stało. Kopnąłem bramkę i miałem 80% do zdobycia, będę pamiętał, że chybiłem, a nie, że strzeliłem w 80% przypadków. Na przykład złodziej, który mówi, nie robiłem tego wcześniej i nie zrobię, ponownie, mamy tendencję do odpuszczania, ale pod względem prawdopodobieństwa zrobił to już wcześniej i zrobi to ponownie. Ludzie opowiadają anegdoty, ale anegdota to próbka z jednym elementem. Stronniczość, dostępność i przejrzystość informacji, kiedy jest przed sobą szklankę coli, wypijemy jej znacznie więcej, tak jak posłużymy się wzrokiem umieszczonym przed naszymi oczami do wyjaśnienia jakiegoś zjawiska. W pewnym sensie nasze psychologiczne tendencje sprawiają, że rzeczy stają się niedostępne, ponieważ kiedy przeskakuję z jednej rzeczy na drugą, tendencja do konsekwencji i zaangażowania sprawia, że się zamykam, bum. I to jest błąd numer jeden. Błąd, stresu, kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, cały nasz mechanizm podejmowania decyzji działa nieprawidłowo z przyczyn biologicznych. Presja powinna pomóc nam uciec, a nie podjąć decyzję, czy zainwestować milion szekli w mieszkanie. W grze w pokera widać to w niesamowity sposób, gdy ktoś przegra dużą sumę, wpada w złość i stres, a jego kolejne decyzje będą wyjątkowo złe. Prostym rozwiązaniem jest wstanie od stołu i granie tylko wtedy, gdy jesteś spokojny. Gdzie byłeś, w założeniu ziemi? Hagadzie, gdybyś wiedział, że ona rozumie. Fizyka ma opisywać zjawiska, których jesteśmy świadkami w prawach i wzorach. Podstawowa wiedza fizyczna jest bardzo pomocna w swobodnym myśleniu, ponieważ modele fizyczne można zastosować w wielu dziedzinach. Ćwicząc swobodne myślenie o fizyce, można z dużym prawdopodobieństwem dojść do prawidłowych założeń. Wszystko, co tu przeczytasz, to obstawianie z dużym prawdopodobieństwem i nic więcej. Wszystkie poniższe założenia są oparte na matematyce 1 plus 1 z logiką. To nie jest artykuł naukowy ani go nie udaje, tylko pokazuje swobodne myślenie o fizyce. Wszechświat jest bardzo skończony, aby myśleć i zakładać, że wszechświat jest skończony, a to dlatego, że w naturze nie ma nic nieskończonego. Dlatego będziemy nadal korzystać z tego modelu i dochodzimy do wniosku, że błędem jest stawianie na model, którego nie można poznać, jeśli działa w innych miejscach, a rzeczy nieskończonych nie są obecnie ani udowodnione, ani zaobserwowane. Natura. Wszechświat jest skończony i dlatego taki eksperyment myślowy, kiedy pójdziemy w określonym kierunku, w końcu wrócimy do tego samego punktu, w którym jesteśmy teraz, w przeciwnym razie wszechświat jest nieskończony. Wielki wybuch i hipoteza, kiedy nastąpi wielki wybuch według tych badaczy wnioski z obserwacji, 13,7 miliarda lat temu miał miejsce wielki wybuch. 5 miliardów lat temu wszechświat zaczął się gwałtownie rozszerzać. Wikipedia od wielkiego wybuchu do 5 miliardów lat temu wszechświat rozszerzał się wykładniczo, w przeciwieństwie do przyspieszenia, natura jest cykliczna prawie wszędzie, gdzie spojrzymy. Wszystko ma swój cykl życia. Dobrym założeniem byłoby założenie, że wszechświat ma również czas życia równy jednemu wielkiemu wybuchowi do drugiego. Z powyższych punktów, jak również z założenia, że wszechświat jest skończony, a więc powraca do tego samego punktu, można wywnioskować, że minęliśmy punkt środkowy około 5 miliardów lat temu. Oznacza to, że tym, co powoduje przyspieszenie rozszerzania się wszechświata, jest przyciąganie materii we wszechświecie do siebie. Stąd możesz obliczyć czas od wybuchu do wybuchu, 13,7 - 5, gwiazdka 2 równa się 17,4 miliarda lat czas od dzisiaj do następnego wybuchu, z powrotem do punktu, równa się 17,4 - 13,7 równa się 3,7 miliarda lat ten czas jest w zakładając, że w przyrodzie nie ma rzeczy ciągłych i nieskończoności można zrozumieć, że istnieje mała jednostka czasu, która jest mniejsza niż dla czasu 0, gdzie czas się nie porusza. Najmniejsza jednostka czasu jest stała. Z powyższego punktu rozumiemy, że poruszamy się jak w klatkach w telewizji, a właściwie w skokach. Nie poruszamy się w sposób ciągły. Wyjaśnienie ograniczenia prędkości Urana znamy z obserwacji i teorii względności Einsteina, nie da się przekroczyć prędkości światła, która wynosi 300 km na sekundę. Kiedy ciało zwiększa prędkość względem innego ciała, czas płynie dla niego wolniej. Wyjaśnieniem, które ludzki mózg może zrozumieć dla tych dwóch zjawisk, a także dla faktu, że czas jest dyskretny, jest to, że wszędzie we wszechświecie istnieje rodzaj fal aktualizacji, które aktualizują pozycję każdej substancji we wszechświecie. Prędkość fal aktualizacji jest dokładnie równa prędkości światła 300 km na sekundę. Kiedy poruszamy się do przodu z falami aktualizacji, nasz czas płynie wolniej z powodu efektu Dopplera. Fale aktualizacji powodują, że ruch we wszechświecie przypomina klatki, a przestrzeń jest rozmazana w linii aktualizacji, ponieważ aktualizacja nie jest równoczesna w cały wszechświat. Jeśli materia porusza się z prędkością bliską prędkości światła, jej czas prawie się zatrzymuje, ponieważ fale aktualizacji nie mogą jej dosięgnąć. Sama prędkość światła nie ma masy, ponieważ nie ma wpływu fal aktualizacji. Prędkość światła jest ograniczona przez coś infrastrukturalnego we wszechświecie, co jest poza prędkością światła, ponieważ fale grawitacyjne są również ograniczone do prędkości światła. Oznacza to, że zarówno fale grawitacyjne, jak i światło są ograniczone do tej samej prędkości. To doskonałe wyjaśnienie, że we wszechświecie występują fale aktualizacji. Nie ma dowodu na fale aktualizacji, ale będzie można wykazać, że fale aktualizacji istnieją, jeśli wykażą, czy kierunek prędkości ma znaczenie dla czasu, a nie tylko wielkość prędkości. W międzyczasie dowodzi mi tego tylko wolna myśl: życie poza Ziemią. Założę się, że nie ma inteligentnego życia poza Ziemią z następujących powodów. Gdzie one są? Mieli dobre kilka miliardów lat na rozwój i dotarcie tutaj. Kiedy cofniesz się do ewolucji i dojdziesz do organizmów, które są prawie wyłącznie DNA, można założyć, że życie zaczęło się na Ziemi i nie zostało zaszczepione przez meteoryt i tym podobne. Warto przeczytać 7 wskazówek do pochodzenia życia: księżyc, pole magnetyczne, odległość od Słońca, Jowisz zapobiegający uderzeniu meteorytu, woda, masowe wymieranie i 3,5 miliarda lat rozwoju ssaków pokazują, że prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Patrzysz w gwiazdy, masz wrażenie, że ktokolwiek nas tu umieścił, chciał, żebyśmy zostali na Ziemi. Jest wielka pustka i niewyobrażalne odległości, niekończąca się lista szkół poprawiających zdolność myślenia poprzez naukę matematyki i drugiego języka, które jako jedne z nielicznych przedmiotów poprawiają umiejętność samodzielnego myślenia, a nie tylko ich znajomość. Miarą sukcesu w szkole, poziomem dobrostanu, integralności uczniów nauka języka angielskiego na poziomie języka ojczystego, język angielski jest bramą do ogromnej wiedzy, jaką zgromadziła ludzkość. Cała wiedza akademicka jest w języku angielskim, podobnie jak literatura teoretyczna i książki fachowe. Połączenie ze światem poza Izraelem będzie odbywać się w języku angielskim, a ponieważ ludzkość jest tak powiązana z ekonomiczną potrzebą posiadania dzieci, jest to narzędzie obowiązkowe. Na przykład w wieku 10 do 11 lat mieszkałem w Dolinie Krzemowej, co dało mi ogromną przewagę w życiu w języku angielskim i ogólnie w kulturze amerykańskiej, aby robić rzeczy na 100%, środowisko szkolne, drzewa, boiska sportowe i środowisku, które wydaje się naturalne. Inwestycja się zwraca. Aby nauczyć poprawnego myślenia, bardzo ważne jest wyjaśnienie, co sprawia, że myślimy nieprawidłowo. Studiowanie błędów myślenia bardzo w tym pomoże. Obowiązkowe przedmioty, których wszyscy, w tym Arabowie i religijni, będą się uczyć bez wyjątku: hebrajski, obywatelstwo, matematyka, angielski, fizyka, sport i prawidłowe odżywianie. Jednym z ważnych celów jest zjednoczenie wszystkich jego obywateli wokół miłości do Izraela, bez względu na religię, płeć czy rasę. Ma to kluczowe znaczenie dla zjednoczenia obywateli kraju i wyrównywania szans uczniów w przyszłości. Swoboda działania administratorów szkół, zwłaszcza w zakresie ustalania dodatkowych i szczegółowych przedmiotów obowiązkowych dla szkół oraz miary ogólnokrajowej. Stworzenie systemu wideo i audio za wszystkie materiały do nauki według przedmiotu i klasy przez najlepszych nauczycieli. Zestaw lekcji pomoże uczniom chorym i tym, którzy opuścili dni szkolne oraz tym, którzy chcą uczyć się sami. W niektórych szkołach można zaoszczędzić czas pracy nauczycieli, jeśli uczniowie uczą się poprzez prezentację nagranych lekcji. Edukacja do działania, jak wykonać zadanie i ogólnie jak to zrobić. Edukacja do porządku i organizacji, aby odnieść sukces w zadaniach i osiągać cele, muszą być zorganizowane. Możliwe i ważne jest nauczenie, jak to zrobić i jakich narzędzi użyć: Excel, Asana, kartka papieru i tym podobne. W USA szkoły uczą organizacji i porządku, wychowanie fizyczne, wychowanie finansowe, jak działa system gospodarczy i dlaczego warto pomnażać kapitał i oszczędzać pieniądze na przyszłość, księgowość, zawód, w który trzeba inwestować najwięcej. Badania pokazują, że dzielenie chłopców i dziewcząt w nauce prawdziwych przedmiotów poprawia wyniki dziewcząt, dlatego warto rozważyć dzielenie płci, przedmiot obowiązkowy, podstawy fizyki. Studiowanie fizyki bardzo pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata i budowaniu prawidłowych modeli umysłowych. Czytanie w szkole, aby dać uczniom umiejętność czytania, jeśli nie nabyli jej w domu, jest to bardzo potrzebne do inteligentnego życia. Oprawianie, rozumienie, czym jest model mentalny i jak go tworzyć. Nauka analityczna bardzo pomaga w tworzeniu ram prawidłowego myślenia. Nauka języka angielskiego do poziomu języka ojczystego, nauka drugiego języka ma wiele zalet, w tym poprawę myślenia i podejmowania decyzji, edukacja w celu osiągnięcia dobrego samopoczucia, zdrowia, osiągnięć, pozytywnego myślenia, znaczenia i relacji. Polecam lekturę rozkwitu Martina Seligmana Edukacja do samodzielnego myślenia jako obrona przed dezinformacją pochodzącą z takich źródeł jak YouTube, TikTok i tym podobne. Uczyć, jaka jest najlepsza droga do prawdy, analityczna, czytająca i badająca oraz rozumiejąca rzeczywistość najbliższa prawdy. Praca domowa, ważne jest, aby dawać lekcje i prace domowe, które przygotowałeś jako wychowawca do samodzielnej nauki i odraczania gratyfikacji. We wszystkich błędnych teoriach, według których należy redukować pracę domową, w centrum stawia się rodzic, żeby sobie ułatwić, a nie swoje dzieci, optymalizacja nauki, aby wchłonąć, ważne jest, aby edukować jak najbardziej i to ważne jest, aby wiedzieć, co chcesz pochłonąć w określonym zadaniu. Większość dzieci podchodzi do problemu, nie wiedząc, co chcą poprawić i jak zmierzyć poprawę. Bez zrozumienia, co chcesz poprawić i jak to zmierzyć, bardzo trudno jest znaleźć właściwe rozwiązanie. Na przykład dziecko chce zbudować kanał na YouTube, wskaźnikiem, który chce poprawić, będzie ile procent rozpoczęło i skończyło oglądać. Jak to poprawić? Nauka wyraźnego mówienia, poprawa melodii w głosie, tematy i tym podobne. Testowanie, w jaki sposób każdy kierunek poprawy poprawia ogólny wskaźnik.